Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy miłego gościa, który był już i w telewizji wieczorem. Państwo doskonale go już znają. I nieraz gościł u nas pan dr Jacek Pulikowski, nauczyciel akademicki, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się także poradnictwem rodzinnym. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
A tematem dzisiejszych rozmów to radość czystej miłości.
Tak, drodzy radiosłuchacze. Jak się mówi o miłości, to w tej chwili już wszyscy to kojarzą bardzo jednokierunkowo. To pewnie tylko ich seks właściwie, wyłącznie seks, no bo to jest miłość. Tak nam publikatory to przedstawiają. No i w tym momencie oczywiście może być słuszne pytanie. Radość, jaka radość? Przede wszystkim to ma być przyjemność dla mnie. No ale my chcemy mówić o czym innym jednak. Miłość to jest całość naszego życia, może być całością naszego życia, ukierunkowania w jakąś stronę, ku jakiejś osobie czy innym bliźnim. No i właśnie, jeżeli nasze życie jest służbą, my służymy, inni również, odwdzięczając się w jakiś sposób, nam też realizując się przez służbę, wtedy można przeżywać radość, co jest dużo większą i głębszą sprawą niż płytka przyjemność, która była i mija. Pan Jacek Pulikowski, prosimy bardzo.
Ja wchodząc w głos prowadzącego, ja myślę, że trzeba pewne rzeczy na starcie zdefiniować, bo żyjemy w świecie o tak pokrzywionym języku, bełkoczącym języku bardzo często, że ludzie mówią te same słowa, a myślą o czymś zupełnie innym. Właśnie ten przykład z miłością jest tego tylko jednym z bardzo licznych przykładów. A więc trzeba by, jeżeli mamy mówić o radości czystej miłości, powiedzieć, co to jest radość, co to jest czystość i co to jest miłość. Żeby zacząć mówić na temat zadanego tego tematu, tytułu audycji. Ja bym jeszcze dodał do tytułu część, jakąś tezę, która mam nadzieję uda nam się dojść do niej, ale żeby jej nie zgubić, powiem na porządku. Radość czystej miłości, która przekształca się zawsze w prawdziwe szczęście. I to szczęście, które nie kończy się wraz ze śmiercią człowieka. To szczęście sięga dalej. Czysta miłość jest szczęściorodna. Też słowo pewnie nie do końca poprawne, ale mi się bardzo podoba. Szczęściorodna, szczęściodajna. Po prostu owocuje szczęściem. Ale rzeczywiście, żeby nie było nieporozumień takich w rozumieniu znaczenia słowa dla mnie, bo to pewnie można też o tym dyskutować. Właśnie ta przyjemność jest czymś jakby najpłytszym, jakby na poziomie ciała. Oczywiście sama przyjemność nie jest wcale zła i nie mam nic przeciwko przyjemnościom. Sam lubię zażywać przyjemność, jak mi jest ciepłe, jak sobie zjem dobrego loda, jak sobie słucham pięknej muzyki. Wszystko dobrze, tylko że nie na przyjemnościach człowieczy świat się kończy, prawda? Teraz przyjemności mogą prowadzić głębiej, ale nie muszą, bo mogą mieć przyjemność. Może ktoś mieć przyjemność z dokuczania komuś na przykład, albo przyjemność, nie wiem, z kradzieży, nawet pewnie i z mordowania, jak jest odpowiednio już zdeformowany. A więc nie każda przyjemność prowadzi głębiej. Przyjemność moralnie dobra, najogólniej mówiąc, bo to też by wymagało jeszcze dalszych sprecyzowań, prowadzi do radości. To już jest coś głębszego. Radość jest stanem, który może przeżywać człowiek tylko, ponieważ jest to zaangażowana psychika. Radość obejmuje sferę psychiczną. Natomiast człowiek nie wyczerpuje się ani na przyjemnościach, ani na radościach, ma przed sobą jeszcze coś większego. Ma przed sobą możliwość bycia szczęśliwym. I to jest coś jeszcze głębszego niż radość. Tam już wchodzimy w strefę ducha. Tak więc przyjemność może, nie musi prowadzić do radości. Może przyjemność prowadzić do frustracji, przyjemność na przykład, nie wiem, cudzołóstwa na pewno nie będzie prowadziła do żadnej głębokiej radości, tylko będzie prowadziła u normalnego człowieka do rozstroju, do frustracji, do jakiegoś załamania nieraz psychicznego. Z tym się często w poradni spotykam. Podobnie nie każda radość musi prowadzić do szczęścia. Może tyle słów wstępnych na temat radości, żeby ją zlokalizować między przyjemnością a szczęściem. Drugie słowo, czystość. I to słowo znowu domaga się jakiegoś choćby drobnego wyjaśnienia. My słowa czystość używamy w bardzo różnym kontekście. Mówimy o czystym złocie, mówimy o czystym biznesie, mówimy o czystym powietrzu, bardzo modne, czystej wodzie, o ekologii. I wtedy nikt się nie buntuje. Natomiast jeżeli używamy słowa czysty chłopak, czysta dziewczyna, czysty człowiek, to zaczyna się takie, no tak, nie czujemy się tak normalnie, to takie niezręczne jakieś. No, przyznawać się do tego, że się żyje w czystości, no to takie jakieś niedzisiejsze, no właśnie. Bo powstała pewna moda na nieczystość. Co to znaczy czysty człowiek? Czysty człowiek to znaczy taki, jaki ma być. Czyste złoto to jest 100% złota w złocie. Czysta woda to jest woda bez ścieków, prawda? Czyste powietrze niezanieczyszczone bez tych wszystkich trujących substancji. Czysty człowiek jest człowiek jako taki, taki, jaki ma być, czyli taki, jakim Pan Bóg go stworzył. I teraz wcale nie jest to takie zupełnie banalne, żeby zastanowić się nad tym, co leży w naturze człowieka, jakim, kim my w ogóle jako ludzie jesteśmy. To można rozpatrywać mnóstwo aspektów. Ja sobie tylko wybrałem takie kilka podstawowych. Natura człowieka, ja to sobie tak obrazowo nazywam, jest trójwymiarowa. Człowiek ma ciało, ale nie jest ciałem. Człowiek ma sferę psychiczną, ale nie jest upsychicznionym ciałem. I wreszcie jest człowieku sfera duchowa. I dopiero w tym trójwymiarze można człowieka zrozumieć, można człowieka nasycić, można człowieka uszczęśliwić. Nie da się człowieka uszczęśliwić na poziomie samego ciała. To można mu dostarczyć trochę przyjemności. Ciało plus psychika, można mu dostarczyć radości. Ale prawdziwe szczęście może być tylko w tym, no w tym trójwymiarze, a więc musi być sfera ducha, sfera psychiki i ciało. I pamiętamy te słowa, które Jan Paweł II wielokrotnie wymawiał, że nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa. To jest właśnie mowa o tym trzecim wymiarze. Nie da się zrozumieć człowieka bez wymiaru duchowego. I można spokojnie dopowiedzieć, nie da się nie tylko zrozumieć, ale właśnie uszczęśliwić. Wielką krzywdę wyrządzały ludziom i ludzkości systemy, które negowały sferę ducha. Gdzie materializm mówił, że jesteśmy tylko taką ogródką materii, jakoś tam dobrze zorganizowaną, prawda? Człowiek, który w to uwierzył, właściwie sam rezygnował ze swojej wielkości, sam schodził na poziom no, co najwyżej radości jakichś życiowych, natomiast nie mógł dojść do szczęścia, ponieważ nie był sobą, nie mógł być w pełni sobą, ponieważ zaniedbał tę sferę duchową. Drugi element bardzo ważny z natury człowieka to jest to, że człowiek jest istotą dwupłciową. Człowiek jest istotą heteroseksualną. Jan Paweł II znowu przepięknie mówił, że Pan Bóg stworzył człowieka na dwa sposoby bycia ciałem. Na sposób męski i na sposób kobiecy. I te dwa sposoby bycia ciałem spotykają się w różnych sytuacjach, nie tylko w sytuacji małżeńskiej, w codzienności, w różnych sytuacjach. Jeżeli mają ze sobą wchodzić w dobre relacje, to każdy z tych ludzi, i mężczyzna, i kobieta, muszą być panami siebie, muszą panować nad sobą, nad swoim ciałem, nad pobudzeniami ciała itd., itd. Bez tego nie może być mowy o dobrej relacji. Ja nie mówię tylko o tej wąskiej relacji, o której od razu wielu myśli o relacji seksualnej. W ogóle żadnej dobrej relacji nie może być między mężczyzną i kobietą, jeżeli oni w elementarny sposób nie są panami siebie, nie władają sobą, nie są osobami wolnymi. Zauważmy, że świat bardzo zachęca młodych ludzi do wchodzenia na różne ścieżki, które prowadzą do niewoli. To nie tylko chodzi o używki, to chodzi o cały styl bycia nawet, życia i bycia. Rób ta, co chce, ta, nie wysilajcie się, róbcie, co wam pobudzenia podpowiedzą. To jest prosta linia, prosta droga do niewoli. I dlatego myślę, że trzeba powiedzieć jeszcze o jednym elemencie natury człowieka. Natura człowieka jest zraniona. Jest to bardzo ważne. My to chrześcijanie, katolicy wiemy, że jest natura zraniona grzechem pierworodnym. Psychologowie by powiedzieli, że natura jest pierwotnie zdezintegrowana. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że rany trzeba leczyć. I to jest podstawowe zadanie każdego z nas ludzi. My się rodzimy zranieni, rozbici wewnętrznie, zdezintegrowani. To się objawia między innymi naszym egoizmem. Dodajmy, że egoizm jest zaprzeczeniem miłości. Do tego za chwilkę dojdziemy. A więc uniemożliwia nam miłowanie, uniemożliwia nam bycie znowu sobą, bo w naturze człowieka jest miłowanie. I nie ma innej drogi, jak na pokonanie tego wewnętrznego rozbicia, jak droga trudu pracy nad sobą. I znowu Jan Paweł II wzywał młodzież: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. Czy w tryptyku rzymskim pisał, że do źródła płynie się pod prąd. Nie ma innej drogi do źródła, nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko pod prąd, w trudzie pracy nad sobą samym. Ja na to zwracam tak mocno uwagę, dlatego że coraz częściej jest w ogóle negowany sens pracy nad sobą. Te wizje, że człowiek jest bytem, że natura człowieka jest całkowicie zniszczona, że naturą jest zniszczenie, że człowiek jest liściem na wodzie płynącym ku śmierci. To po co ma się wysilać, jak i tak jest liściem płynącym ku śmierci? Atomy w naczyniu spróżnią i nie ma wpływu na swój los. Zresztą jest to potwornie pesymistyczne, te wszystkie egzystencjalizmy i tak dalej. Natomiast chrześcijaństwo jest optymistyczne. Natura jest zraniona. Ale możemy naturę leczyć w jaki sposób? Wysiłkiem osobistym i czerpiąc z łaski. A więc tyle takich luźnych troszeczkę myśli o naturze. Jesteśmy cielesno-psychiczno-duchowi, więc jeżeli mamy być czyści, musimy te wszystkie trzy wymiary rozwijać. Jesteśmy dwupłciowi, a więc musimy zaakceptować swoją płeć i umieć wchodzić w relacje z drugą płcią. Jesteśmy zranieni, a więc musimy pracować nad tym, żeby te rany zaleczyć, bo one są uleczalne. To jest powszechne wezwanie do świętości. Za pomocą wysiłku i łaski rany możemy uleczyć. I wtedy dopiero, użyję takiego określenia, nadajemy się do miłości. Do miłości jako relacja z innymi osobami. Nie tylko tej miłości małżeńskiej, ale w ogóle do miłości. Czym jest wobec tego miłość? Bo tego nie powiedzieliśmy. Jan Paweł II mówił: człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. To jest właśnie dokładna definicja, piękna definicja miłości. Bezinteresowny dar z siebie samego. Proszę zauważyć, człowiek się nie może odnaleźć inaczej. Nie ma innej drogi do szczęścia, jak przez dar z siebie samego, przez miłość. Oczywiście im ta miłość będzie bliższa temu pomysłowi Stwórcy, temu, do czego jesteśmy stworzeni, tym będzie czystsza i tym będzie bardziej rodzić szczęście. Oczywiście wielu ludzi, mówiąc o miłości, widzi ją od razu w kontekście płciowości, albo jeszcze węziej w kontekście działań płciowych. Rzecz jasna, nie wolno z tego tematu uciekać. I zaraz na ten temat parę słów powiemy, ale wyraźnie chcę podkreślić, że miłość, każda miłość, miłość kapłana do wiernych, miłość matki do dziecka, miłość brata do siostry i brata do brata i ucznia do nauczycieli, jest obdarowywaniem, jest bezinteresownym darem siebie samego. I o ile potrafimy ten dar z siebie złożyć drugiemu człowiekowi, o tyle w nas to zaczyna rezonować, w nas to zaczyna nas to radować tak głęboko, że prowadzi aż do szczęścia. Także ludzie, którzy głoszą idee sprzeczne z miłością, na przykład idea skrajnego indywidualizmu, że masz prawo do szczęścia, jesteś człowiekiem, człowiek jest wielką wartością, masz prawo do szczęścia, możesz wszystko robić, możesz zostawić żonę i dzieci i za prawdziwą miłością swojego życia, prawda? No biedni są ludzie, którzy wygłaszają takie idee. Po prostu nie ma żadnego elementu ofiary z siebie. Ja mówię ofiary w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, bo bezinteresowny dar z siebie samego jest to jedyna droga do prawdziwego szczęścia, do spełnienia człowieka. Tak nam, tylokrotnie nam to Jan Paweł II powtarzał. My byliśmy brawo, palimy nadal świeczki, wspominamy, a gdybyśmy takie zdanie wzięli sobie głęboko do serca i zaczęli szukać swojego osobistego, nawet bym powiedział prowokacyjnie, egoistycznego szczęścia na drodze obdarowywania innych sobą. Oczywiście, żeby ten dar był, ja jako dar, żebym był darem dobrym, no to muszę siebie w elementarny sposób posiąść, to już mówiliśmy. Muszę przepracować. Nie ma tutaj nic za darmo. Każdy człowiek, żeby wyjść na szczyt góry, musi po prostu się natrudzić. Z górki to się degradujemy. Z prądem śmieci płyną, A żeby wyjść na szczyty, trzeba iść pod górkę, pod prąd, trzeba się po prostu najnormalniej w świecie napracować i znaleźć, co jest bardzo ważne, żeby znaleźć radość w tej pracy nad sobą samym. Zobaczmy, mówimy na razie o jednym elemencie, o człowieku zdolnym do miłości. Dlaczego tak to podkreślam? Bo spotykając się z małżeństwami w poradni, ja bardzo często widzę, że są ludzie dorośli, mają po 50 i więcej lat i oboje są niezdolni do miłości. Żyją kilkadziesiąt lat w małżeństwie, a jeszcze nie nauczyli się dawać. Każde w swoją stronę, każde moje, twoje, nie rusz. Ja chcę naprawiać małżeństwo, ale to żona się musi zmienić. Ja chcę naprawiać małżeństwo, ale to mąż by się musiał zmienić, prawda? Z niczego nie ustąpię. Ogromnie biedni ludzie, którzy się całe życie szamoczą ze sobą, nie zasmakowawszy w radości dawania. Ja nawet tak z taką łezką wokół wspominam z mojego dzieciństwa. Były przez pisma jakieś młodzieżowe, Świat Młodych, czy coś takiego, już pomijając, jakie tam elementy były, ale były elementy bardzo pozytywne. Akcja niewidzialnej ręki, żeby jakieś tam staruszce drewna narąbać, węgla przynieść, tak żeby nie widziała. Rozsmakować dzieci w dawaniu czegoś dobrego, nie za zapłatę, nie dlatego, że to mu się jakoś zwróci, tylko dla samej radości dawania. To nam chyba gdzieś zginęło. Jan Paweł II nas do tego nieustannie wzywał. Może by chociaż po jego śmierci, tak każdy osobiście, nie żeby tam całą wielką akcję ogólnopolską robić, ale żeby każdy z nas trochę osobiście przybliżył się do idei prawdziwej miłości, czystej miłości, czyli miłości obdarzającej drugiego człowieka. No i teraz jednak przejdźmy do tej sfery seksualności, bo ona jest ważna. Powiedzieliśmy, że człowiek jest istotą dwupłciową. W ten sposób się rozmnażamy. Gdyby nie było dwóch płci, gdyby nie było małżeństw, no to po prostu byśmy jako ludzie wymarli. Notabene jako naród niestety od kilku lat wymieramy i to w alarmującym tempie, także aż wierzyć się nie chcę. Czarno na białym widziałem, że ktoś wyliczył, że w 2030 roku, czy to jest tuż, podobno 100 małżeństw w Polsce ma mieć zaledwie 30 dzieci. No przerażające, że z niżem demograficznym zbiegło się malejąca dzietność z tytułu, no między innymi tego, że nie opłaca się mieć dzieci, mówiąc brutalnie, że prawo karci rodziny wychowujące dzieci podatkami i tak dalej, prawda? Dużo więcej podatków płacą rodziny wielodzietne niż osoby samotne, bo myślę o jedzeniu, myślę o tych podstawowych kosztach utrzymania, ale to nie jest dzisiejszy temat. Tak więc, jeżeli mamy mówić o czystej miłości z zaangażowaniem płciowym, czyli miłości małżeńskiej, też by trzeba się zastanowić, jaka jest natura płciowości człowieka w spotkaniu pary, mężczyzny i kobiety. I my najczęściej mówimy tylko to wyłącznie w odniesieniu do czystości przedślubnej. Mało tego, tą czystość niesamowicie spłycamy, bo najczęściej ludzie to rozumieją jako niewspółżycie do ślubu. Nieraz dzieją się rzeczy wcale niedobre, wszelkiego rodzaju pobudzania celowe, doprowadzanie do pełnej reakcji narządów rozrodczych, tylko bez współżycia i uważają, że jest czystość. Nie. Cały mechanizm pobudzenia aż do pełnej reakcji jest czysty tylko w jednej jedynej okoliczności. Tylko w małżeństwie. Do stanu czystości narzeczeńskiej nie należy pobudzanie ciał. Ja wiem, że wielką trudnością zawsze dla chłopaków jest bliskość ukochanej osoby i że każda w zasadzie para jakieś tam trudności przeżywa, ale czym innym jest przeżywać trudności, z którymi się walczy, a czym innym pozwalać sobie na to celowo i planować sobie właśnie zabawę we dwoje po to, żeby osiągnąć pełnię przyjemności, zauważ mi, nie radości i nieszczęścia, pełnię przyjemności z użyciem właśnie narządów rozrodczych, tyle tylko, że bez współżycia. No to jest jakieś nieporozumienie. Prawdziwa czystość jest dużo, powinna być głębiej rozumiana. Czystość relacji przedmałżeńskiej nie zawiera w ogóle planowego pobudzenia ciała. Czystość relacji małżeńskiej wręcz wymaga tego elementu. Tutaj być może nie jeden słuchacz się zdziwi, a może nawet troszkę oburzy, ale tak, do normalnych znaków miłości małżeńskiej należy współżycie płciowe. Tylko to współżycie, nie każde współżycie w małżeństwie, jest współżyciem czystym. I to trzeba też sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Jest jakaś natura, znowu odczytujemy plan Stwórcy, natura płciowości człowieka. Powiedzieliśmy, że jest dwupłciowa. Tak, narządy męskie, żeńskie. Ja zawsze wolę mówić męża i żony, a nie jakiegoś tam partnera i partnerki. A więc zjednoczenie narządów, przekazanie płynu nasiennego do dróg rodnych żony może, nie musi, ale może zaowocować poczęciem. Jedyną okolicznością, jedyną parą, która jest do tego uprawniona w sposób naturalny, to jest tylko małżeństwo i to jeszcze nie każde i nie zawsze. Małżeństwo, które działa zgodnie z naturą, czyli w żaden sposób nie truje się, nie odgranicza z narządów, nie wiem, gumą, czy chemią, czy hormonami takimi, czy innymi. Małżeństwo, które jednoczy narządy rozrodcze, a nie pobudza się celowo doprowadzając do już do, powiedzmy po imieniu, do wyrzucenia płynu nasiennego na zewnątrz, poza drogami rodnymi żony. Bo to jest w pewnym sensie masturbacja we dwoje. Do takiego działania nie ma prawa żadne małżeństwo. Małżeństwo nie ma prawa do pobudzania się, czy do wydobywania przyjemności ze swoich ciał, byle jak i byle w jakich okolicznościach. Do czystego realizowania płciowości w małżeństwie należy właśnie pełne, normalne współżycie, w którym stwarzamy szansę, przynajmniej jesteśmy otwarci na możliwość poczęcia. Wielu ludzi tego nie widzi, bo zostało to bardzo precyzyjnie rozbite przez naszych nieprzyjaciół. Rozbite we współżyciu płciowym została przyjemność oddzielona od rodzicielstwa. Tak naprawdę współżycie, wprost nauki Kościoła, w Humanae Vitae, encyklice z Pawła VI z 1968 roku, pisze Paweł VI, że nierozerwalna więź podwójnego znaku współżycia, jedność i rodzicielstwo. Nierozerwalna więź. I cały atak świata, który zarabia na nieładzie seksualnym, poszedł właśnie w rozerwanie tej więzi. Wyrwanie jedności, mało tego z tej jedności, no powiedzmy sobie, jedność przebogata, jedność spotkania dwojga osób, jedność na wymiarze cielesnym, ale również psychicznym i duchowym. To potrójne w tej potrójnej przestrzeni spotkanie kobiety i mężczyzny, męża i żony, to jest rzeczywiście przebogata rzeczywistość jedności dwojga. Świat co z tego wybiera? Tylko przyjemność cielesną. I cała, że tak powiem, reklama, propaganda, cała masa przemysłów bazuje na wydobywaniu tej przyjemności, zachęcaniu ludzi do zażywania tej przyjemności, byle gdzie, byle jak, byle z kim, byle często, bo to napędza ich brudny biznes. I ja mówię małżeństwom, i to jest zdanie, jest to bardzo twarda mowa, ale takie jest moje głębokie przekonanie, że trzeba ludziom otwierać oczy. Stawiam pytanie, już nie o jedność rodzicielstwa, już stawiam pytanie, schodząc niżej, co jest dla ciebie ważniejsze? Czy twoja przyjemność seksualna, czy życie twojego dziecka? Od odpowiedzi na to pytanie naprawdę zależy ogromnie dużo, jeśli chodzi o losy małżeństwa. Czy ich cielesność, ich bliskość, ich współżycie płciowe będzie ich do siebie zbliżać, czy oddalać? Czy oni będą się radować czystą miłością małżeńską i zmierzać ku szczęściu? Czy będą przeżywać coraz gorsze frustracje, rozbicie, rozwody, w końcu rozpad małżeństwa, tragedie z dziećmi? Od tej prostej odpowiedzi, czy ważniejsza dla ciebie jest przyjemność, czy życie twojego dziecka? Całe rzesze ludzi, skądinąd przyzwoitych, na to pytanie odpowiadają życiem, przyjemność jest ważniejsza. Przecież każdy, kto sięga po jakąkolwiek antykoncepcję, mówi o tym, że przyjemność jest ważniejsza. Może tego nie chce, może tego nie zdaje sobie sprawy. Mówi, że przyjemność jest ważniejsza od życia dziecka. Dziecko trzeba, płodność trzeba zablokować w jakiś sposób. Natomiast na drugiej szali leży użycie rozumu i woli i uznanie, życie dziecka jest ważniejsze. Trudno. Nawet jakbyśmy zgrzytając zębami powiedzieli, życie dziecka jest ważniejsze i podporządkowujemy przyjemność życiu dziecka. Czyli krótko mówiąc, rozumem i wolą rozpoznajemy, jak wygląda rytm, tak zwany rytm płodności. Kiedy, krótko mówiąc, współżycie może doprowadzić do poczęcia dziecka, kiedy nie może. I w zależności od naszych planów życiowych dostosowujemy zbliżenia małżeńskie do sytuacji, jaka jest łatwa do czytania w ciele kobiety poprzez bardzo prostą obserwację. Akurat myślę, że nie ma sensu w tej chwili o tym mówić. Sądzę, że większość słuchaczy w tym się przynajmniej trochę orientuje. Każdy, nawet para analfabetów, może się nauczyć rozpoznawać, kiedy współżycie daje szansę na poczęcie, a kiedy nie. I teraz wejście na tą drugą drogę. Stwarza szansę na czystość małżeńską. I ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, bez żadnej tutaj przesady, że jeżeli małżeństwo tą sferę, tak trudną, bo tak zabałaganioną w świecie, tak tyle zła się podpowiada ludziom, jeżeli tą sferę uregulowali porządnie, bazując na rozumie i woli, gdzie rozpoznają rytm płodności kobiety i wpisują się działaniami w ten rytm, czyli uznali czynem, że płodność jest ważniejsza od przyjemności. Potrafili podporządkować przyjemność płodności. To te małżeństwa się po prostu nie rozpadają. Od 20 kilku lat rozmawiam z małżeństwami. Te małżeństwa po prostu się nie rozpadają. Oczywiście przeżywają różne trudności. Dlaczego tak jest i dlaczego tak jest również w setkach małżeństw, z którymi nigdy się nie spotkałem, a tak się dzieje. To wystarczy sięgnąć do Pisma Świętego i odszukać ten fragment, kiedy jest mowa o budowie domu na piasku i na skale. Jeżeli budujemy dom na prawach, które Pan Bóg w nas wpisał, na naturze człowieka, nie niszczymy tej natury, nie łamiemy, a jeszcze dodatkowo sięgamy do łaski sakramentu małżeństwa, to na pewno to małżeństwo się nie rozleci. Proszę przypomnieć sobie, jakie to były słowa, i że na ten dom zbudowany na skale też uderzą wichry, też uderzą nawałnice, ale on się ostoi, bo na skale jest zbudowany. Małżeństwa, które uznają prawo Boże wpisane w naturę człowieka i dodatkowo jeszcze sięgają po łaski sakramentalne, ostatecznie wygrywają życie. I to jest wielka, moim zdaniem, jakaś wielka radość, wielka nagroda za trud życia w czystości. Bo ja stawiam znak równości. Czystość, a zgodność z naturą, którą Pan Bóg wpisał w nasze ciała również. Nie widzą ludzie związku między czystością pojedynczego chłopaka, czystością przedmałżeńską i potem czystością małżeńską. To wszystko jest ze sobą bardzo ściśle związane. I jeżeli pojedyncze osoby będą żyć w czystości, to jest ogromna szansa, że jak połączą się w parę, chętnie jeszcze przed ślubem będą narzeczonymi, oni przeżyją to narzeczeństwo czysto i pięknie. I to z kolei jest nadzieją wielką. I to życie potwierdza, że ta para będzie potem w małżeństwie w sposób czysty realizowała czystość małżeńską, czyli czystość, którą jest wpisane współżycie, ale współżycie zgodne z prawami natury, współżycie szanujące płodność, szanujące każde poczęte życie. I to przekłada się na prawdziwe szczęście. I znam naprawdę dziesiątki, setki małżeństw, które są szczęśliwe, a których się nie pokazuje w telewizji. A widzimy ciągle jakieś nieszczęście wokół. Ludzie, którzy potrafią wbrew temu, co świat podpowiada, wbrew tej fali nieczystości, która jest programowo w nas niejako wpompowywana w społeczeństwo, w środki przekazu. Jeśli ludzie temu się potrafią przeciwstawić, mają przepiękną nagrodę już tu na ziemi, są naprawdę szczęśliwi na ziemi i zauważmy, że to szczęście na ziemi się w sposób naturalny przedłuża w szczęście wieczne. Że tu nie ma żadnej sprzeczności między szczęściem na ziemi, głębokim szczęściem na ziemi, a szczęściem wiecznym. Natomiast jest sprzeczność między niektórymi przyjemnościami i radością, niektórymi przyjemnościami a szczęściem, bo nie wszystkie przyjemności są dla człowieka dobre i pożyteczne. I my w swojej mądrości i dobroci powinniśmy umieć odrzucić przyjemności, które po prostu są nieczyste, bo taka jest bardzo prosta miara i sprawdzian tego, co jest dobre, co jest złe, coś jest czyste, zgodne z planem Stwórcy, albo nieczyste, czyli jest jakimś pomysłem człowieka poprawiającym Pana Boga, mówiąc w skrócie.
Doktor Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Mówimy o radości czystej miłości. Jest to temat dzisiejszego wieczoru i myślę, że moglibyśmy, drodzy radiosłuchacze, na ten temat porozmawiać. Bo nie jest prawdą, że trzeba sprawdzić się przed ślubem, bo nie wyjdzie małżeństwo nam dobrze, jeżeli okaże się, że nie jesteśmy dopasowani.
O tym też możemy porozmawiać.
No, na czym polega to właśnie dopasowanie? No
to jest jedno gigantyczne kłamstwo oczywiście, bo jeżeli powiedzieliśmy sobie, że człowiek jest takim trójwymiarowcem, jest ciało, psychika i duch, to ja pytam, o jakie dopasowanie chodzi? W wymiarze ciała? Nie ma problemu, każdy pasuje do każdego, każdy mężczyzna do każdej kobiety. No to powiedzą ci, którzy żądają prawa do dopasowania, no nie tak bardziej psychicznie. Już odpowiadam, żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. Nie ma czego sprawdzać. Jest to bardzo zręczne oszustwo bardzo wielu przyzwoitych ludzi, korzystając z tego pretekstu sprawdzenia, po prostu podjęło spożycie, niszcząc późniejsze małżeństwo. I dlaczego? Co to jest to dopasowanie? A owszem, dopasowanie jest ważne. To jest proces, który trwa całe życie praktycznie. Proces, który trwa latami i który, uwaga, nie może się zacząć. Nawet się zacząć nie może, dopóki nie ma dobrych warunków. A nie ma dobrych warunków poza małżeństwem. Wobec tego pary, które próbują się dopasowywać przed ślubem, w gruncie rzeczy utrudniają sobie proces dopasowania w małżeństwie, a czasem go wręcz uniemożliwiają. Zobaczmy, jak szatan się śmieje i zaciera ręce, bo nic człowiekowi nie dał, a tak dużo mu zabrał.
Tak, te próby mieszkania razem przed ślubem, no bo właśnie poznamy, czy potrafimy ze sobą żyć, rozmawiać i tak dalej. No. Warunki nie są naturalne, nie są sprzyjające.
To jest bolący, osobny problem i ja naprawdę tutaj czasem tak współczuję młodym ludziom, bo oni naprawdę nie rozumieją, dlaczego nie mają zamieszkać przed ślubem razem. Oni naprawdę tego nie rozumieją. Zresztą bardzo wielu mieszkając razem zakłada, że nie uruchomią tej sfery seksualności. Co zresztą jest złudzenie, bo nie mówię, że wszyscy, ale większość. Ale nawet jeżeli by nie uruchomili, by byli w absolutnej czystości, mieszkali ze sobą, to inni patrzący na to mówią, no tak, tacy porządni katolicy, a mieszkają ze sobą. Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za grzechy tamtych innych, którzy też zamieszkają? Ta para była w porządku. Już nie mówiąc o tym, że coś trzeba chyba zostawić na poślubie. Pójście razem spać, a nie rozstanie się wieczorem. No jest to przywilejem małżeństwa i ja myślę, że jak gdybyśmy tak wszystko przerobili przed ślubem, to tak ten dzień ślubu byłby dosyć mizerny. No, podpisaliśmy jakiś dokument, no była msza może w kościele, może ładnie, może prezenty dostaliśmy i nic się nie zmieniło. A wielu ludzi, i teraz zobaczmy z psychologicznego punktu widzenia, jeżeli rzeczywiście niewiele się zmieniło, bo współżyliśmy przed ślubem, współżyliśmy po, mieszkaliśmy razem przed, mieszkamy po, wszystko było tak samo, to samo wydarzenie, samo zawarcie małżeństwa staje się czymś właściwie błahym. I w imię tego mam się męczyć całe życie, jak mi się żona przestanie podobać. Gdzieś nam ginie, sakrum nam ginie, tajemnica nam ginie, giną nam rzeczy naprawdę ważne, które mogą dawać prawdziwe szczęście, a my się nasycamy tylko drobnymi przyjemnościami. Bardzo szkoda.
Właśnie, wspomniał Pan o sakrum. Gdzie jest Pan Bóg? Jeżeli mamy w planie jakieś te pozytywne, dobre relacje z Panem Bogiem utrzymywać, no to te relacje mamy zawiesić na jakiś okres próbny przed ślubem wypróbowania się.
Nawet ja kiedyś powiedziałem, użyłem takiego sformułowania, które zresztą oburzenie wywołało. Ja mówię, skoro małżeństwo jest sakramentem, jesteśmy w gronie ludzi wierzących. I ja twierdzę, że małżonkowie mają współżyć dopiero po ślubie, a ktoś twierdzi inny, że mogą przed. No to pytam tej osoby, która myślę, że dość uczciwie mówiła, że jednak przed można, trzeba, bo z jakichś tam względów. Mówię, dobra, kapłaństwo też jest sakramentem. Pójdziesz do spowiedzi do kleryka przed święceniami? To za różnica. Chwilę wcześniej czy chwilę później. Przed chwilą mówił, że co za różnica, czy współżycie chwilę wcześniej czy chwilę później. A może na mszę świętą, którą odprawi jeszcze niekonsekrowany kapłan, prawda? No nie, tak nie można. Czyli tak, tutaj uważamy, że sakrament jest czymś ważnym i absolutnie nie wolno pół dnia wcześniej zasiąść w konfesjonale, skoro jeszcze nie jest wyświęcony. A sobie pozwalamy na miesiąc wcześniej, rok ileś, bo zgubiliśmy wagę sakramentu małżeństwa. Ja czasem mówię obrazowo, że ludzie w dniu ślubu z radością odpakowują wszystkie prezenty, prawie wszystkie, z wyjątkiem jednego. Prezentu od Pana Boga nie odpakowują. Ludzie wierzący dostają prezent, łaska sakramentalna. Pomoc na wszystkie trudne okoliczności życiowe. Ale jest tam klauzula, jeśli chcesz. Pan Bóg nikomu nic nie wciska na siłę. Jeśli chcesz, na wyciągnięcie ręki masz łaskę. I ludzie nie sięgają. I męczą się i rozpadają się małżeństwa. Zgubiliśmy rzeczy naprawdę wielkie. Szkoda.
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. No więc właśnie, Pan Bóg chce dopomóc, a ten prezent jest nierozpakowany na ogół. No i dziwimy się, że
nie mówmy na ogół, bo ja wierzę, że jednak wiele małżeństw uczciwie korzysta i modli się wspólnie i sakramenty wspólnie przyjmuje.
Ale nie całkiem może świadomie właśnie korzysta, no, ale
Ja wierzę, że wiele korzysta, natomiast niestety ja spotykam się i rozmawiam z tymi, którzy nie korzystają. I widzę tego dramatyczne skutki. Znowu ludzie, którzy się razem codziennie modlą, to święty Paweł powiedział, niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Gdyby codziennie klęknęli się pomodlili, gdyby codziennie klęknęli i powiedzieli i odpuść nam nasze winy, jaką my odpuszczamy, to niedaleko od siebie nie odejdą. Bardzo charakterystyczne jest, że małżeństwa, które się rozpadają, przynajmniej jedna strona, bardzo wyraźnie odchodzi od Boga. To zresztą zrozumiałe, bo jeżeli powiedzmy pan zdradza żonę, a jest przykazanie nie cudzołóż, to ma do wyboru albo mieć poczucie, że łamie przykazanie, albo się nawrócić i przestać łamać to przykazanie, albo powiedzieć, że Pana Boga nie ma. To jest najwygodniejsze, bo nic od niego nie wymaga. Prawda? I rzeczywiście ludzie odrzucają po kawałku naukę Kościoła, po tym kawałku, który im nie pasuje do ich życia. To jest bardzo, bardzo smutne. Oczywiście jest totalnie nierozwojowe. Człowiek przyzwala sobie na coraz to dalsze odchodzenie. W końcu mówi, że jest wierzący, niepraktykujący. Ale to kwituje, jest to żyjący, nieoddychający. No bo jeżeli ktoś byłby wierzący, to by właśnie plackiem leżał przed tabernakulum dzień i noc. Gdyby był tak prawdziwie wierzący, prawda? A na pewno by praktykował. Tak więc no jest dużo takich pogubień w naszym życiu dzisiejszym.
Zapraszamy. Odeszliśmy trochę od tematu. Zapraszamy, drodzy słuchacze, do włączenia się w audycję. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 65-655-23-56, kierunkowy 056, i dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 00-48-56.
Thank you.
Drodzy Państwo, w audycji dla małżonków i rodziców dzisiaj gościmy pana doktora Jacka Pulikowskiego. Mówimy o radości czystej miłości.
Słuchamy Radio Maria.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Serdecznie pozdrawiam w studio wszystkich gości prowadzących audycję. Mówi Józef Zawoi.
Proszę.
Ja chciałem grzecznie zapytać, jakie jest stanowisko Kościoła, jeżeli małżonkowie oboje się decydują na całkowitą wstrzemięźliwość jako formę wynagradzającą za grzech i powiedzmy tutaj, jakie tu jest stanowisko Kościoła w tej sprawie? Przychodzę na odbiór i Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, będzie nam trudno odpowiedzieć, bo kiedyś to było w zasadzie bardzo pochwalane i wielu świętych było małżonków takich, którzy w pewnym momencie ślubowali właśnie niefortunne słowo czystość. To, że ktoś z małżeństwa rezygnuje ze współżycia, to w zasadzie dla mnie to jest takie wątpliwe, że to jest czyste. Oczywiście mają prawo, z obopólną zgodą. Natomiast święty Paweł przed... To jest szczęśliwość, ale małżeństwo, które współżyje poprawnie, dobrze, zgodnie z... jak Pan Bóg przykazał, oczywiście jest, żyje w czystości, żebyśmy tu nie mieszali pojęć. Natomiast ja myślę, że nie znajdziemy wytyczne jakieś Kościoła na ten temat, natomiast w Piśmie Świętym znajdziemy. Święty Paweł przestrzega. Małżonkowie niech nie odchodzą od siebie na dłużej, chyba że na krótki czas, żeby się oddać modlitwie, prawda? Ja znam sytuacje...
Czyli na określony czas.
Na określony czas. Ja znam sytuacje, w których małżonkowie, to już przed lat, kiedy wiedza o płodności była no, słabsza, kiedy małżonkowie po prostu nie wiedząc, nie znając rytmu płodności w okresie przekwitania, przez 6 lat całkowicie zrezygnowali ze współżycia, nie chcąc współżyć niegodziwie, nieuczciwie. I to dla mnie było bardzo piękne i bardzo heroiczne. Natomiast ja myślę, że w tej chwili ta pochwała w cudzysłowie czystości, rezygnacji ze współżycia małżonków. Nie wiem, czy byśmy znaleźli dokument, który by to pochwalał, to nie znaczy. Radziłbym tak, w takich sytuacjach konkretnych, odwołać się do stałego spowiednika, żeby tą kwestię moralną rozstrzygnął, bo my czasem, mając bardzo dobre chęci, wcale nie najlepsze rzeczy robimy. I są sytuacje, na przykład, kiedy to jest to niewspółżycie jest heroiczne i bardzo, bardzo potrzebne. Na przykład, małżeństwo żyje w związku niesakramentalnym. Mają dzieci. Chcą wrócić do przyjmowania sakramentu w kościele. Rezygnują. Żyją jak brat i siostra. Rezygnują ze współżycia płciowego. Ale pozostają razem, pod jednym dachem. Dzieci tego wymagają. Prawda? I jest to piękne, choć też bardzo trudna. Bardzo trudna. W takich dodatkowych instrukcjach ostrzega się kapłanów, żeby tak młodych ludzi bardzo ostrożnie w to wprowadzali, bo mogą po prostu jakoś nie dać rady, będąc razem, prawda? Ale w każdym razie wtedy jest to w pełni uzasadnione, jest to bardzo szlachetne. Rezygnują ze współżycia, wiedzą, że żyją w związku sakramentalnym, ale chcą powrócić do Eucharystii i do przyjmowania Komunii Świętej i wówczas no, rzucają to na szale, rezygnują. Prawda? Znam przepiękne sytuacje, co zresztą na początku, jak uczyłem metod naturalnych, to się z tym też bezpośrednio spotkałem przed 20 paru laty, jak i no, uczyliśmy rozpoznawania tam kiedy, jakie dni, obserwacje, temperatury, śluz, no i prosimy w takich okazjach małżeństwo, żeby zaznaczały współżycia, zwłaszcza jak planuje poczęcie dziecka, żeby no, przyjrzeć się, jaką mają szansę na poczęcie. No i tak rozmawiamy właśnie kiedyś z jakąś taką parą małżeńską, która zresztą właśnie planowała w jakiejś tam przyszłości, w każdym razie chciała mieć kolejne dziecko, bo tam już kilkoro dzieci, dwójka to się była. No i tak mówimy, no ale tutaj Państwo nie zaznaczacie, my nie chcemy w to wchodzić oczywiście, ale nie zaznaczacie dla siebie, chociaż prywatnie współżycie. Tak na nas spojrzeli, przecież jest Wielki Post. Nawet dla niektórych osób taka rezygnacja, oczywiście jest to bardzo piękne, jest to właśnie, by oddać się modlitwie. Natomiast wydaje mi się, że takie postanowienie całkowitej rezygnacji ze współżycia no może być dla małżeństwa niepotrzebnie trudne, bo to nie jest coś złego. Można na 100 innych sposobów pokutować za grzechy i zadośćuczynić za różne błędy. Także namawiałbym, żeby tego typu decyzje podejmować w bliskim kontakcie z kapłanem, który jest tę problematykę zna.
Natomiast na starcie małżeństwa, jeżeli młodzi mają spotkania z księdzem i oświadczyliby, że absolutnie dzieci nie wchodzą w rachubę, to wątpię, że
byłoby w ogóle... Na pewno by kapłan czegoś takiego nie pochwalił i w ogóle małżeństwo byłoby nieważne, ale powiedzmy, znam przypadek, gdzie jedna z osób zachorowała na AIDS, zresztą to też nie było związane ze zdradami i tak dalej, i ze względu na to, by nie narażać drugiego, poprosiła o to, żeby całkowicie zrezygnować ze współżycia, prawda? I też tutaj, jest tutaj jakiś głęboki sens, jest tu ofiarność, jest tu szlachetność w tym, bo nie chce, skoro kocha drugą osobę, nie chce jej narażać na śmiertelną w końcu chorobę, prawda? Także tak bym to widział. Myślę, że dokumentu na ten temat w tej chwili aktualnego nie znajdziemy.
Tak, dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa.
Witamy Pani Doroto, prosimy.
Kłaniam się wszystkim Państwu. Chciałam podziękować, nie w moim imieniu, bo ja już nie w tym wieku, ale czytuję czasem Miłujcie się. Ma Pan wielkie zasługi, bo uczy Pan tam młodzież, czego oni teraz właśnie nie wiedzą, nie są uczeni, że nie tylko się różnią budową narządów płciowych, ale bardzo ważnymi innymi jeszcze cechami, i że człowiek jest całością psychofizyczną, nie można niczego, żadnej części przeżyć fizycznych, czy psychicznych, czy duchowych oderwać od siebie. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo jestem Panu za to wdzięczna. W moim zawodzie spotkałam się z jeszcze jednym problemem. Chciałam powiedzieć, że rzecz nie dotyczy tylko małżeństw, które są w okresie rozrodczym, a nawet jeżeli jeszcze są, to bywa nieraz tak, pewnie, że to jest brak miłości i bym powiedziała, błędy gdzieś w małżeństwie popełnione przez jedną albo i obydwie strony, ale bywa tak, że zapominają ludzie o tym, że w małżeństwie najważniejszą rzeczą jest ten akt zjednoczenia obojga ludzi, który nie da się porównać z niczym. Jest to psychiczne przeżycie najbardziej twórcze chyba dla, mimo że nie ma poczęcia, bo na przykład jest w okresie niepłodnym albo małżeństwo przestało już być płodne. I najczęściej z powodu tych różnych błędów, a nieraz trudów życia i trudów macierzyństwa, kobiety popełniają wielki błąd. Zaczynają sypiać na przykład z dziećmi. Mąż zostaje w średnim wieku sam, w pełni sił. Trochę kobiety jednak, mimo tego całego szturmu pornograficznego, że kobieta i mężczyzna, jak się to mówi, tak samo potrzebuje i taki sam, i musi, choć wiadomo, że to jest popęd seksualny, jest to rozładowanie energii i dlatego człowiek nie musi współżyć seksualnie, mimo to może się doskonale rozwijać fizycznie i psychicznie. I na przykład kapłan nie czyni ofiary z współżycia seksualnego w celibacie, tylko z tego, że nie zakłada rodziny i musi być dla wszystkich, a nie może być dla najbliższych. A tak samo, trzeba było koniecznie współżyć seksualnie, przecież nie byłoby grzechu, gdyby żona czy mąż zachorowali w taki sposób i tak ciężko, czy w taki sposób, że nie można by współżyć z nim seksualnie, a więc nie o to chodzi. Ale żony mają często w takich sytuacjach, kiedy już mają dzieci, unikania i, że tak powiem, odstawiania na bok, mężczyźni się skarżą. Tak samo chciałam powiedzieć, przypomnieć parom małżeńskim, że nie ma wieku, kiedy nie ma wieku, nie ma określenia częstości współżycia, jak i nie ma wieku, kiedy to współżycie się zawiesza. Bo to jest sprawa, jak już mówiłam, nie będę powtarzać, tak ważna i tak wielka, którą Bóg nam dał, że tutaj nie ma tych ograniczeń. A niejednokrotnie w okresie przekwitania, gdzie No, gdzie niestety bywa tak, że kobiety zupełnie nie odczuwają żadnej przyjemności we współżyciu seksualnym, to mówią mężowi, że one nie będą współżyć, bo nie mają po co, nie, dzieci odchowane, oni tego, one tego nie potrzebują. A ty chcesz mieć takie, prawda, tam i tak dalej. No, boję się, że jednak z tym trzeba też bardzo walczyć. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Dobrze, że kobieta takie rzeczy powiedziała, bo gdyby chłop mówił, to potem by było, że znowu coś tam chce
utargować
w swoim interesie. Ja bym tak chciał tę myśl pani też jeszcze dalej troszeczkę wykorzystać. Rzeczywiście współżycie jest normalnym środkiem wyrazu miłości w małżeństwie. I to nie jest tak, że współżycie powinno odbywać się wtedy, kiedy akurat nagle oboje mają wielką na to ochotę, tylko jeżeli jedna ze stron zgłasza takie, nazwijmy to zapotrzebowanie, chociaż nie jest to dobre słowo, a druga nie ma absolutnie nie do przeskoczenia przeszkód. Bo jeżeli powiedzmy 5 minut po awanturze mąż zaprasza żonę do łóżka, ona ma prawo po prostu nie móc i mężczyzna tego nie musi rozumieć. Ona po prostu ma prawo powiedzieć sobie, ja naprawdę nie mogę. Ale zresztą w książce o współżyciu napisałem, że ona powinna odmówić mężowi współżycia wtedy, kiedy naprawdę ze względów psychicznych czy innych nie może. To się spotkało ze sporym atakiem. Ja szanuję tą osobę, która mnie zaatakowała, zresztą bardzo poranioną w własnym małżeństwie, bo zinterpretowała to jako, że ja bym dawał jakby narzędzie kobietom do manipulacji mężem. Nie miałem oczywiście tej intencji. Dlatego to zdanie sobie w myślach przeredagowałem. Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia. I teraz nie jest, drodzy panowie, zwłaszcza nie jest tu nie ma tu kropki, tak? Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, w sensie odtrącić won, prawda? Ale, po przecinku, ale poprosić, a może nawet uprosić go, żeby zrezygnował wtedy, kiedy ona naprawdę nie może. I przełożyć to na jakiś tam konkretny termin, ale nie dzisiaj. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby żona męża traktowała podmiotowo, jest osobą, której należy się wyjaśnienie, dlaczego ona nie może. Niestety bardzo wiele żon mówi nie, bo nie. To nie jest argument rozmowy dla męża, bardzo męża rozdrażnia. Już nie mówiąc o tym, że wiele dziewcząt mówi chłopakom nie, bo nie. Nie wiedząc, jak śmiertelnie niebezpieczną ścieżkę wkracza. Bo on za chwilę powie tak, bo tak. I teraz on w końcu doprowadzi do sytuacji takiej, że ona uczuciowo podda się i się zgodzi. Gdyby ona odwołała się do jego rozumu, gdyby ona potrafiła mu powiedzieć, słuchaj, dla mnie jest to tak ważne, bo ja chcę mężowi ofiarować swoją czystość, również tą czystą fizyczną czystość i ty mi w tym pomóż. Ty, jeżeli mnie kochasz, to spełnij to moje marzenie i dojdźmy w czystości do ślubu, prawda? Gdyby ona się do niego odwołała, do jego mądrości, do jego dobroci, do jego rozumu, to jemu będzie dużo łatwiej, niż gdy jest ta przepychanka, ona tak, ona nie, on tak i w końcu gdzieś tam to niestety zazwyczaj gdzieś pęka właśnie w chwili jakiegoś pobudzenia uczuć dziewczyna, przestaje się bronić, on w cudzysłowie triumfuje. Nieporozumienie. Odwołanie się do rozumu mężczyzny i tak samo w małżeństwie, żeby żony umiały powiedzieć mężowi dlaczego nie, żeby umiały go poprosić, żeby odłożyć to na, powiedzmy na jutro, dzisiaj naprawdę nie mogę, dzisiaj po tej awanturze we mnie siedzi jesz i ja już naprawdę nie mogę, nie wierzysz mi, no spróbuj wierzyć, nie możesz tego czuć, bo jesteś chłopem, a jestem babą i inaczej czujemy, prawda? Ale żeby podjęta była rozmowa. Ja myślę, że bardzo wiele nieporozumień, wiele bólu w małżeństwach, w tej intymnej sferze wynika właśnie z tego, że małżonkowie nie rozmawiają na ten temat. To zresztą kultura znakomicie zorganizowała, bo kobiecie każe milczeć, a mężczyźnie każe być ekspertem. Mężczyzna, rzecz jasna, nie może wiedzieć, co dla kobiety jest miłe, przykre, bolesne, upragnione. On tego nie czuje. Więc jakim okazuje być ekspertem, musi działać na oślep. No i najczęściej się koncentruje na samych doznaniach. No i potem to wygląda tak, że kobiety, tak jak pani powiedziała, wycofują się ze współżycia. Dzieci już mają przyjemności z tego żadnej. Czują się nieraz upokorzone, czują się nieraz jak przedmiot wykorzystywany, ale gdzieś tam przyczyna jest dużo, dużo wcześniejsza. Oni nie nawiązali właściwej komunikacji również w tej dziedzinie. Że oni siebie nie nauczyli siebie nawzajem, że oni, że to współżycie nie wyszło poza wymiar doznań cielesnych. Że to współżycie nie stało się spotkaniem cielesno-psychiczno-duchowym, bo jeżeli by się stało, to ono może funkcjonować do końca życia i to coraz piękniej. Nie dlatego, że będą coraz silniejsze doznania, ale dlatego, że będzie coraz głębsza więź, coraz większa radość z wierności, coraz większa radość z wyłączności seksualnej. I każde następne współżycie będzie więcej znaczyło w życiu nawet staruszków. Bo przecież często małżonkowie mogą do późnej starości współżyć. I to nie jest tak, że jest coraz gorzej. Może być coraz lepiej, ale pod warunkiem, że współżycie stało się spotkaniem dwojga kochających się osób, cielesno-psychiczno-duchowych.
Ale jeszcze z tym spaniem z dziećmi. Jeżeli się śpi razem, to niekoniecznie musi chodzić o współżycie.
Tak,
chodzi po prostu o bliskość.
Tak.
Bo niekiedy po prostu w ciągu dnia jest tyle sytuacji, gdzie jesteśmy osobno, gdzie nie możemy wymienić nawet myśli. Już nie mówię, że jakoś przytulić się, pocałować, że w rezultacie zostaje już tylko ta noc, żeby się przytulić i pocałować i niekiedy nawet na więcej nie ma ochoty, nie ma, bo jest duże zmęczenie. A jeżeli się nawet tego pozbawimy, no to w rezultacie gdzie będzie ta bliskość? Niekiedy tygodniami całymi zapracowani ludzie, zaganiani.
Żyjemy w kulturze bardzo zabieganej i zapomnieliśmy o mocy dotyku. Dotyku ciała do ciała. I rodzice tego nie wykorzystują w kontakcie z dziećmi. A wystarczyłoby trochę części dzieci przytulać, trochę... czy poklepać po plecach, czy pogłaskać po włosach, dotykać. Nasze dzieci by były znacznie bardziej nasycone kontaktem z rodzicami, choćby to były kontakty sekundowe, bo przecież pogłaskanie po głowie może trwać pół sekundy, prawda, czy dwie sekundy. I tak samo w budowie więzi małżeńskiej też jest ogromnie ważny dotyk. Cały dzień biegamy i choćbyśmy właśnie po prostu przytuleni zasnęli. Ogromnie ważna rzecz emocjonalna się dzieje, czego tak bardzo brakuje w małżeństwach.
My tutaj dziś mówimy o radości czystej miłości, o sytuacjach, że tak powiem, właśnie miłości zdrowych, nie patologicznych, bo w sytuacjach patologicznych, kiedy na przykład mąż przychodzi do domu pijany, no to oczywiście, że żona ma całkowite prawo powiedzieć, że no niestety, dzisiaj to absolutnie.
No tak, tylko ta żona też trzeba by jej dać jakąś nutkę nadziei, prawda? I ja słyszałem kiedyś i byłem tym poruszony radę udzieloną przez bardzo doświadczonego lekarza, psychiatrę. Byłem dopuszczony do tej rozmowy, także to nie podsłuchiwałem. Przez osobę, żonę właśnie alkoholika, że i tak to się dzieje wbrew jej woli tak naprawdę. Ona się panicznie bała kolejnego dziecka, to było jeszcze takie dodatkowe, tam tych dzieci było, nie wiem, około 10, jeśli dobrze pamiętam, a w każdym razie duża liczba i brakowało środków, bo 10 dzieci to wcale nie jest dużo, prawda? Tylko że jak brakuje środków na życie, to wtedy jest dużo, jak brakuje na chleb i mleko dla dzieci, prawda? Ale i pamiętam, jak ta rada, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, nauczyć się rozpoznawać swoją płodność i zachęcać męża do współżycia w dniach płodnych, choćby codziennie, żeby potem odsunąć widmo, ale z warunkiem jednym, pod warunkiem, że będziesz trzeźwy. I jak wiem, w tamtej rodzinie ta heroiczna kobieta, bo to ona to wbrew sobie też działała tak naprawdę, ale heroiczna kobieta no w znacznym stopniu poprawiła sytuację. On po raz pierwszy od wielu, wielu lat, żona mu powiedziała, że ona chciałaby z nim pójść do łóżka, tylko pod jednym warunkiem, że on jutro będzie trzeźwy. Jutro wieczorem, że on będzie trzeźwy. Nie tknął alkoholu. Prawda? Bo dla niego to było tak ważne. Dla mężczyzny ta sfera seksualności jest bardzo ważna. Często wielu mężczyzn utożsamiają swoją w ogóle poczucie wartości, męskość z tą sferą. To oczywiście częściowo jest zasługa kultury, ale to nie tylko. Więc można bardzo wiele wygrać w dobrym tego słowa znaczeniu, mówiąc mężowi tym, tak bym chciała, żeby powróciło normalne współżycie, ale no to mi przeszkadza. Może byś mógł ofiarować. Mężczyzna wtedy jest naprawdę do wielu rzeczy zdolnych.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Prosimy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Prosimy bardzo.
I chciałbym zadać pewne pytanie. Natomiast jeśli by ono nastręczało trudności, to proszę na nie nie odpowiadać. Otóż to nie jest pytanie, które by miało sugerować, że ja cokolwiek podważam, tylko po prostu szukam odpowiedzi. Mianowicie wiemy o tym z Pisma Świętego, że Pan Jezus był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. I teraz jeśli, powiedzmy, no człowiek analizuje to, dochodzi również do tego, że był również, różnił się od nas w sposobie przyjścia na świat, w sposobie poczęcia. I nie negując tego, że wybór Boga jest wyborem optymalnym, jest doskonałym, Chciałbym wiedzieć, czy z tego faktu, że Jezus właśnie w ten sposób się począł i narodził, należy domniemywać, że akt małżeński w oczach Boga jest aktem nieczystym. To może tyle. Szczęść Boże.
Myślę, że pytanie jest ogromnie trudne teologicznie. I pewnie by było, pewnie by była możliwość odpowiedzi na to pytanie, ale przy znajomości realiów czasu, w którym to powstawało. My za mało znamy realia Pisma Świętego i dla tamtego człowieka pewne rzeczy znaczyły co innego niż dla nas dzisiaj. Ja bym się nie podejmował odpowiedzi na to pytanie. Natomiast w wielu miejscach możemy, czy Pisma Świętego, czy nauki Kościoła, która przecież to tłumaczy, znaleźć wręcz pochwałę aktu małżeńskiego, czystość aktu małżeńskiego. Tak. Natomiast tamto, myślę, że musiałoby, przynajmniej w tej chwili z mojej, nie chcę się wymądrzać absolutnie, z mojej pozycji tamto bym potraktował jako tajemnicę, która jest nie do rozstrzygnięcia rozumem w tej chwili. Nie chciałbym z tamtego wyciągać za daleko idących wniosków, prawda? Bo mi się może coś wydawać, a komuś innym może wydawać się coś innego. Nie, jest to tajemnica.
Nauka Kościoła dowartościowuje płciowość człowieka i akty małżeńskie wręcz, jak uważa, za mogą być święte, prowadzące do świętości.
Oczywiście. A niepokalane poczęcie, bo tam to jest często mylone, Najświętszej Marii Panny, to znaczy nie tyle, że tam nie było współżycia, czy coś było nie w porządku.
Czy jakiegoś grzechu,
tylko że ona poczuła się pozbawiona, że tak powiem, oczyszczona już na samym starcie z grzechu pierworodnego, żeby przygotować miejsce na narodzenie Syna Bożego, prawda?
Słuchamy Radio Maria.
No, jeśli można do dyskusji.
Tak, prosimy.
Kogo
bardzo.
Witamy?
Kogo witamy?
Dziękuję bardzo.
Jest pan już na antenie, słuchamy.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Radio proszę wyłączyć.
Rozmawiam z ojcem Pulikowskim, prawda?
Tak.
Bardzo dziękuję za wspaniały wykład o czystości. Ja chciałbym tutaj troszeczkę może z jednej strony spodobało mi się zdanie tego pana, który właśnie coś wspomniał o wstrzemięźliwości wynagradzającej. Natomiast sprawa czystości, zwłaszcza w małżeństwie starszym, naprawdę nawet z tła księdza Jacka wynikała jakby w sposób niekontrolowany. Można do późnej starości. A to już przecież jedności właśnie współżycia z prokreacją.
Ale nie wyklucza jej.
Jest, zaraz, spokojnie, niech pan dokończy, tak?
No, ale jeżeli owszem, to się zdarzają, ale i mogłyby się zdarzać, ale ja tutaj polecałbym w tych sprawach, zwłaszcza u mojego przedmówcy, w tym pytaniu odnośnie właśnie czy akt małżeński jest związany z czystością, czy nie. Otóż w poemacie Boga Człowieka, to jest jakby taka Ewangelia, którą widziałam, Marii Waltorty, Jezus to wspaniale wyjaśnia, że na przykład Matka Boża, aby uchronić się od tej pożądliwości, która jest jakby nieodzownie związana z aktem współżycia, ślubowała jeszcze nie wiedząc, że będzie matką Mesjasza, ślubowała czystość, która wtedy w Izraelu przecież była absolutnie nie do pomyślenia. Następnie Jezus wyraźnie nazywa nieraz współżycie małżeńskie wprost prostytucją, jeżeli właśnie nie łączy się to z prokreacją. I dlatego pewna wstrzemięźliwość, przykład wstrzemięźliwości, zwłaszcza u dziadków, wydaje mi się, jest takim nie tylko wynagradzaniem, ale również świadectwem panowania właśnie nad zmysłami. I zamiast osiągać tam właśnie jakieś tam rekordy wiekowe i tak dalej, wręcz po prostu śmiało przyznawać się nawet do tego, że my, prawda, prowadzimy wstrzemięźliwość właśnie dlatego, żeby nasze wnuczki, nasi młodsi, nasze dzieci mogły mieć przykład tego opanowania. I wydaje mi się, że tutaj jest cały klucz, że tak mało powołań kapłańskich, że tak czy zakonnych, że tak mało rodzin świętych. Bo brak tego przykładu od starszych, a wymaga się tak wiele od młodych.
Można imię poznać? Halo? Tak, można poznać imię pana?
Marian ze Szczecina.
Dziękujemy panie Marianie.
Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękuję.
Panie Marianie, tu się przeplatało kilka różnych rzeczy. Ja staram się notować i postaram się na niektóre przynajmniej odpowiedzieć. Pierwsze, że współżycie w czasie niepłodnym przeczy jedności, przeczy prokreacji. Nie, to nie jest tak. Człowiekowi nie wolno rozrywać prokreacji od jedności, czy jedności od prokreacji. Czyli człowiek nie może okaleczyć siebie i współżyć dla samej jedności, a ściśle mówiąc dla samej przyjemności. Tak samo jak człowiekowi nie wolno produkować człowieka bez aktu małżeńskiego. I w nauce Kościoła, konkretnie Humanae Vitae, encyklika Pawła VI, 1968 rok, wyraźnie jest powiedziane, małżonkowie mają prawo korzystać z czasu rozpoznanej, nazwijmy to, niepłodności, choć to też by wymagało komentarza, w czasie, w którym nie mogą począć dziecka, mają prawo wyrażać sobie miłość przez współżycie. Właśnie, żeby rozwiać te wątpliwości, czy to nie jest przeciwko prokreacji. Nie, Pan Bóg dał nam narzędzie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. W pewnych dniach cyklu kobiecego może dojść do poczęcia, a w pewnych nie może dojść do poczęcia. I nie jest to działanie przeciwko prokreacji, jeżeli my wyrażamy sobie miłość w dniach, w których nie może dojść do poczęcia. Także żebyśmy tutaj jakichś mitów nie tworzyli złych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tam padło takie malutkie zdanie, takie taki wtręt o pożądliwości. Nie mylmy pobudzenia z pożądliwością. Pożądliwość uprzedmiotawia. Prawda? Pożądliwość, dwukrotnie, zauważmy, w 10 przykazaniach, pożądliwość jest zanegowana. Nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj rzeczy. Pożądliwość jako taka jest zła. I oczywiście pobudzenie ciała męża, pobudzenia ciała żony jest jak najnormalniejsze, ale to się ma odbywać nie w pożądliwości, która odziera i czyni drugiego przedmiotem, tylko ma się odbywać w miłości obdarowywania wzajemnego. Nasze ciała mają być pobudzone, tak jest mechanizm, tak Pan Bóg to wymyślił, ale one nie są, to nie wynika z egoistycznej chęci użycia drugiej osoby dla swojej przyjemności, tylko wzajemnego obdarowania. Tu jest subtelna różnica, bo z zewnątrz jakby tego nie widać. To widać, to jest widoczne dopiero od wewnątrz. Bo intencje czynu widzimy od wewnątrz. Od zewnątrz nie widzimy, czy pocałunek jest dobry, czy no, może byśmy się dopatrzyli. Ale można by znaleźć inne przykłady. Od zewnątrz widać tylko czyn, a jego intencja siedzi jakby w środku w człowieku. Teraz i to opanowanie u dziadków. Oczywiście często u ludzi starszych nie ma możliwości współżycia. Wtedy należy z tym się spokojnie pogodzić. Natomiast ja osobiście nie widzę żadnego powodu, dla którego dziadkowie mieliby rezygnować z tego sposobu wyrażania sobie miłości, jeżeli to jest możliwe. Jest to dobre, bo my zakładamy, że jakby współżycie było złe. Ja domyślam się, że w wielu pytaniach często ludzi i ta chęć odpokutowania za grzechy. To znaczy, mamy za sobą jakieś tam działania nieczyste w sferze seksualności. I chcemy z tej nieczystości jakby zrezygnować, rezygnując ze współżycia. A my powinniśmy oczyścić współżycie, moim zdaniem. I choćby nam się udało to pod koniec życia dopiero, to też jest to ogromnie cenne, że pozbyliśmy się właśnie pożądliwości złej, pozbyliśmy się uprzedmiotawiania wzajemnego, pozbyliśmy się lęku przed dzieckiem, pozbyliśmy się szeregu różnych złych elementów towarzyszących nierzadko współżyciu i wyprowadziliśmy współżycie na drogę czystą. A tak na marginesie, to te wnuki tak naprawdę nie widzą, czy dziadkowie współżyją, czy przynajmniej nie powinny widzieć, więc to świadectwo dla nich, dla mnie jest osobiście troszeczkę jakby wątpliwe, czy Pan Bóg od nas wymaga niewspółżycia, tego z tym się nigdy nie spotkałem, wymaga czystości, wymaga opanowania, tak. My nie możemy współżyć dlatego, że musimy, tylko dlatego, że chcemy siebie nawzajem obdarzyć miłością. Jest to, wydaje mi się, bardzo istotna różnica, ale właśnie ta niewidoczna jakby z zewnątrz, bo tu współżyjemy i tu współżyjemy. A jaki jest motyw?
Pan oczywiście ma rację, że starsi ludzie powinni młodszym dawać przykład opanowania i wstrzemięźliwości. I na przykład są ludzie, którzy do krucjaty wyzwolenia człowieka należą, zrezygnowali z alkoholu, nie piją, nie kupują, nie częstują całe dziesiątki lat już i z tym można żyć, choć jest to też jakaś rezygnacja, jakaś ofiara na pewno. Nie krzyczą na siebie, nie obmawiają innych. Jest to też przykład jakiegoś, prawda, opanowania. Bardzo istotny, bo to jest do zobaczenia.
Jeśli mogę skoczyć słowo, to mi kiedyś zaimponowało świadectwo siostry zakonnej, zresztą z Brazylii, która była uosobieniem dobroci i ona postanowiła sobie i wypełniała to bardzo dokładnie w życiu, nie mówić o ludziach złych rzeczy. O ileż wartościowszym przykładem było, że gdyby dziadkowie przestali plotkować i obgadywać sąsiadów, rodziny i tak dlatego, i żeby postanowili siać dobro w ten sposób, to by było widoczne dla całego otoczenia na pewno, pewnie bardziej wartościowsze od tego, że oni w swojej alkowie zaprzestali współżycia.
Kiedyś na spotkaniu z księdzem takie padło pytanie, czy jeżeli się współżyło wieczorem, no myślę, czy rano można iść do komunii świętej.
No na szczęście wręcz, to już, no, tego to już zostało pytania. Rozstrzygnięte, ale wiele, no tak. Wiele lat temu rzeczywiście małżonkowie miały, ale to się nie bierze znikąd. I to się bierze stąd, że bardzo wielu ludzi ma negatywne zakodowania ze współżyciem, bo właśnie zaczynali nie tak jak trzeba, zaczynali ukradkiem, czy zdradzali coś i w nich to pozostaje jako w ogóle złe.
Czy antykoncepcja, czy
tak,
coś.
No właśnie, te doświadczenia złe. A rzecz w tym, żeby współżycie oczyścić, żeby uczynić, nazwijmy to, miłym Bogu i dobrym tworzywem do budowania miłości małżeńskiej. Jest to oczywiście możliwe. Wielu ludzi zupełnie tego pewnie nie rozumie, co mówię w tej chwili, poprzez niestety pryzmat złych doświadczeń własnych.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał Złoć dzwoni.
Prosimy, panie Michale.
Chciałbym... Tak, szczęść Boże.
Radio Boże. Wyłączyć, proszę.
Ja jestem tutaj bardzo zainteresowany tym wątkiem, gdzie państwo, żeście któryś z przedmówców mówił o współżyciu dziadków. No, jest to o tyle interesujące, że pozwolę sobie, że tak powiem, trącić swoją wiedzę z autopsji. I wydaje mi się, i chciałbym również zapytać pana doktora, bo że podejrzewam, że jest okurał w tych sprawach bardzo, że ważna jest tutaj również harmonia biologiczna dla zdrowia. Czy to też mamy prawo, że tak powiem, wykorzystywać to, że jeżeli jest to jakaś systematyczność współżycia i tak dalej, to wpływa na nasze zdrowie, na tą harmonię całą. I zdarzyło mi się, przepraszam za szczerość, że z tego powodu doszło do pewnych dysfunkcji. I spytałem pana doktora, to była pani doktor, no tak, oczywiście, że to mogło spowodować zapalenie właśnie tych narządów, że państwo, że się tam postanowili popościć. I tu ten wątek bym z własnego doświadczenia powiedział, że bardzo dobrze, że dziadkowie współżyją, że to się, że tak powiem, wszystko jest normalne, bo tak chyba Pan Bóg postanowił, żeby to się tak odbywało. No więc tu bym bardzo prosił pana doktora, no i również tu pod względem, no, żebyśmy nie nadużywali, że to dla własnego zdrowia, to powiedzmy, że coś tam możemy, bądź nie możemy, nadużywamy. Jak ta sprawa właśnie wygląda? Bardzo proszę, serdeczne dzięki.
Dziękuję za ten głos i świadectwo. Ja myślę, żeby tu bardzo być ostrożnym w formułowaniu jakichś ogólnych sądów. Żebyśmy za bardzo nie wchodzili w intymność małżonków, żeby ktoś nie odczytał, że kazano w Radio Maryja współżyć dziadkom, albo zabroniono współżyć dziadkom. Nie. To jest sprawa bardzo, bardzo, bardzo indywidualna. Natomiast jest to normalny, powtarzam, wyraz miłości małżeńskiej. I wtedy, kiedy jest to niemożliwe ze względu na zdrowie, oczywiście się nie odbywa. Jeżeli to miałoby być narażeniem dla zdrowia, to też się nie powinno odbywać, chociaż szczerze mówiąc, moja wiedza jest taka, że nie ma ani jednej jednostki chorobowej wynikającej z z braku współżycia. I faktycznie teraz chciałem udowodnić, nie to co chciałem, przepraszam najmocniej, nie ma jednostki chorobowej z braku współżycia, natomiast współżycie faktycznie może w pewnych momentach powodować jakieś zaburzenia i wtedy oczywiście za wiedzą lekarza dla dobra wspólnego należy to uszanować i zrezygnować na ten czas konieczny, prawda? Są bardzo często są sytuacje zdrowotne, gdzie współżycie jest niewskazane. Od banalnych, zaczynając jakichś stanów zapalnych, poprzez bardzo poważne jakieś, powiedzmy, chemia czy coś takiego, gdzie z kolei poczęcie powinno być absolutnie wykluczone, żeby nie narażać zdrowia dziecka. Także myślę, że to trzeba indywidualnie rozpoznawać, jaka jest sytuacja i oczywiście korzystać również z wiedzy medycznej. Natomiast ja może opowiem anegdotkę, ale to jest życia wzięte. Profesor amerykański, 83 lata, emerytowany, zapytany przez, jak sam pisze, piękną studentkę z pierwszego rzędu, do którego roku życia mężczyzna może czerpać radość ze współżycia. I on odpowiada, proszę pani, do 83 na pewno tak, a później jeszcze nie wiem. Żeby też nie stworzyć jakiegoś mitu, że ludzie starsi są, że tak powiem, wyłączeni z tej strefy, bo ja myślę, że to nam bardziej zagraża, niż to, że ludzie starsi będą zapadać na choroby na skutek zbyt częstego współżycia, prawda, czy zmuszania się do współżycia. Nie, jest to środek wtedy, kiedy jeszcze zdrowie i ogólny stan pozwala, to w ten sposób mogą wyrażać sobie miłość i jest to normalny etap, normalny sposób wyrażania miłości małżeńskiej. Nie ma w tym nic ani złego, ani gorszącego, ani nieczystego.
Tak, tylko tak jak na początku mówił pan, że właśnie to nie chodzi tylko o to zjednoczenie ciała, no ale również na poziomie psychiki i ducha. I wtedy dopiero możemy mówić o tej pełnej jedności, relacji, pełnej jedności i również jedności z Panem Bogiem. Bo też przecież Pana Boga chwalimy.
Tak, ja myślę, że ta trudność mówienia na ten temat wynika z tego, że świat nam wmawia, że współżycie to jest tylko reakcja narządów, że to jest tylko doznanie, że tylko o to chodzi, a to jest spotkanie dwojga kochających się osób. I to doznanie może zejść na zupełnie dalszy plan, a ważniejsza jest ta więź dwojga kochających się, oddanych sobie, wiernych sobie, całe dziesięciolecia ludzi. A to samo zjednoczenie cielesne może być tylko znakiem to potwierdzającym, prawda? A ważniejsza jest ta cała sfera psychiczna, nabudowana na tym sfera duchowa. I tak bym na to patrzył. Spotkanie dwojga kochających się osób.
Drodzy radiosłuchacze, informacja o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 21 do 23 kwietnia są rekolekcje w Jaworznie. Zgłoszenia można kierować do państwa kędziorskich. Państwo kędziorscy, telefon 032 i dalej 615 52 91. Powtarzam, 032 615 52 91. I dalsze są w Szczecinie od 28 do 30 kwietnia w Szczecinie, w Tarnowie, ale to szczegóły podam później. Ewentualnie można sobie znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl www.spotkaniamalzenskie.pl. Natomiast było kierowane pytanie tutaj do radia o rekolekcje dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie. Takie się już odbyły w marcu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, kiedy będą organizowane następne, to podam telefon do państwa Antoszkiewiczów, bo to oni organizują. Kierunek 022 i dalej 815 30 97. 815 30 97. Mogą poinformować, gdzie albo kiedy takie mogą być.
Takiej informacji do czerwca nie mamy tutaj. I drodzy państwo, zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, kiedy małżeństwo ma przyszłość? Temat poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Persson. A po Wielkanocy, 18 kwietnia, ksiądz Wojciech Miszewski. Temat: Jezu, ufamy Tobie. I wracamy do dzisiejszego tematu. Gość nasz, pan doktor Jacek Pulikowski. Radość czystej miłości. Także ostatnio mówiliśmy o osobach już starszych, ale mówimy w ogóle o miłości, która może być czysta i daje głęboką radość.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam wszystkich pozdrowić. Mam na imię Anna, mam 29 lat. Chciałam powiedzieć, że młodzi też słuchają Radia Maria. I mam takie pytanie do pana Jacka. W związku z tym, jak młode małżeństwo, w ogóle małżeństwo, powinno przeżywać okres wstrzemięźliwości, kiedy nie planują poczęcia kolejnego dziecka. A także chciałabym się, właściwie chciałabym poprosić o to, aby został poruszony temat tak zwanej dyspensy na antykoncepcję, dlatego że spotkałam się z czymś takim na forach internetowych.
I to
tyle. Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy.
To drugie pytanie mnie troszeczkę... Ja wiem, co odpowiedzieć, ale odpowiem niechętnie. Zaraz powiem dlaczego. Teraz pierwsze pytanie. Jak przeżywać okres wstrzemięźliwości? Pięknie. Pięknie. Szukając innych środków wyrazu miłości, gestów, również dotyku. Tu trzeba pamiętać o jednym, że na początku małżeństwa zwykle mężczyzna ma sporo kłopotów. I dlatego, że każda bliskość dla niego może być pobudzająca. I taka podstawowa rada to, żeby wiedząc, że jest wzrokowcem, że mu tych bodźców wzrokowych przypadkiem w czasie wstrzemięźliwości za dużo, w tej wskazanej rezygnacji ze współżycia ze względu właśnie na plany prokreacyjne, żeby wtedy mu nie fundować za dużo tych bodźców wzrokowych, bo może mieć po prostu trudności z opanowaniem własnego ciała, prawda? Z czasem to się małżeństwo dość łatwo dogaduje i nawet bez wielkich słów potrafią być ze sobą. Jak ktoś ma duże trudności, to można powiedzieć skopanie ogródka w czasie, kiedy i wtedy mniejsze pobudliwości, a to wcale nie jest żart, że można sobie planować właśnie jakąś większą zajętość, większe prace, nawet fizyczne, na czas, w którym planujemy, że nie powinno być współżycia.
W pani pytaniu jeszcze taką wątpliwość wyczułem, bo pani mówiła o wstrzemięźliwości, bo nie chcemy począć dziecka. O okresach wstrzemięźliwości, ja bym powiedział raczej, bo jeżeli rozpoznajemy płodność, to mamy wtedy cykliczne pojawiające się okresy płodności, nie płodności.
Dzisiejsza wiedza o właśnie rytmie, tak zwanym rytmie płodności kobiety, ciągle mówię, jest to słowo płodność zazrywszy na jednego bliskiego mi zresztą duchowo człowieka z Zielonej Góry, który zwraca uwagę, że człowiek jest płodny zawsze i ma rację. Płodność to jest nie tylko komórki rozrodcze, prawda? Więc w zasadzie my płodni w ogóle jesteśmy i potencjalnie płodni również w tym sensie rozrodczym. Natomiast my możemy naszym działaniem płciowym albo stwarzać szansę do poczęcia, albo tej szansy nie stwarzać. Jeżeli uważamy, że w tej chwili poczęcie dziecka nie byłoby dla naszego małżeństwa i dla tego dziecka dobre, to my nie współżyjemy w dniach, ale tylko w iluś tam dniach w każdym cyklu, w których stworzylibyśmy szansę na poczęcie dziecka. Zobaczmy, my nie decydujemy o poczęciu. Bo niektórym się wydaje, że my planujemy, decydujemy o poczęciu. Nie. Poczęcie odbywa się w tajemnicy kobiecego łona. W ogóle małżonkowie nie wiedzą kiedy. Może jedzie tramwajem, może gdzieś tam chodzi na spacerze, może pierze brudną bieliznę. Nie wiem, co robi w tej chwili. My tylko stwarzamy szansę. Współżyjąc w czasie, w którym jest szansa na poczęcie dziecka, my stwarzamy szansę, a gdzieś tam w tajemnicy kobiecego łona, czasem mówię w sanktuarium kobiecego łona, tylko w Panu Bogu w wiadomym momencie dokonuje się cud poczęcia, w którym On uczestniczy, przekazując dla nas wierzących duszę nieśmiertelną dziecku. Ta? I tak jak tutaj pan Leszek podpowiedział, to nie jest tak, że to są okresy szczęśliwości, 3 lata nie współżyjemy. Nie. W każdym cyklu możemy znaleźć dni, w których możemy wyrażać sobie miłość przez współżycie. Zarówno wtedy, kiedy planujemy poczęcie dziecka, jak i wtedy, kiedy nie planujemy poczęcie dziecka. Tylko odpowiednio rozum, wiedzę do tego trzeba zaprząc. Natomiast drugie pytanie jest bardzo specjalistyczne i bardzo trudne. Dyspensa. Nie ma czegoś takiego dyspensa na tę koncepcję. Natomiast jest rzeczywiście. Ja to mówię z pewnym oporem, żeby to nie było jakąś furtką. Jest instrukcja dla spowiedników, że w pewnych wypadkach żona, żeby nie tracić więzi z mężem, może czasowo zgodzić się nawet na współżycie antykoncepcyjne, choć nieporonne zaznaczamy, tak? Po to, żeby męża wyciągnąć niejako z tej antykoncepcji, ale tylko w takim duchu. Nie ma żadnej sytuacji życiowej, która usprawiedliwia. Jest to sytuacja bardzo trudna i to jest w watykańskim dokumencie, widzę, że tutaj jest...
To znaczy, my o tym mówimy, ale my tutaj nie poddajemy jakiejś ścieżki czy pozwolenia.
Nie, właśnie.
To daje zgodę na to spowiednik, kierownik
znaczy,
duchowy.
Spowiednik może
indywidualnie,
właśnie...
w indywidualnym rozpatrzeniu danej sytuacji. Także my tutaj
to jest sytuacja bardzo to nie jest dyspensa, to nie jest żadna dyspensja od antykoncepcji, nie ma mówię, to jest subtelna sytuacja rozważenia w mądrości, tak jak no nie wiem, wezmę inny przykład, nauk samogwałtu nie jest przyzwoleniem na to, żeby to się dokonywało, jeżeli prowadzący, powiedzmy kapłan, spowiednik mówi, spróbuj na początek, żeby tylko piątek był wolny od samogwałtu. To nie jest przyzwolenie na samogwałt w czwartek, środę, tylko koncentracja jego sił, żeby zdobywszy ten jeden pszczółek, potem mógł zdobyć następny, bo z nałogu wychodzi się, że tak powiem, na raty. Dobrymi chęciami w tym wypadku naprawdę piekło może być wybrukowane, bo ktoś się zapali i za chwilę jest kompletnie załamany. I podobnie, z jakiegoś nieładu seksualnego w małżeństwie, czasem jest potrzebny pewien czas, na którym no właśnie, w którym takie jakieś szczególne przypadki mogą zaistnieć, ale to bardzo bym nie chciał, żeby to z tego była zrobiona jakaś prawda ogólna, prawda? Mm-hmm. Bo to by było poważne nadużycie.
O tym decyduje kapłan.
W gestii kapłana odpowiednika, prawda? W szczególnych okolicznościach, żeby męża nawrócić, jeżeli to już trwało ileś lat na przykład i było przyzwolenie, to teraz jeszcze jakiś krótki czas, żeby móc z tego wyjść, żeby nie stracić z mężem więzi. A mówię, sprawa bardzo, bardzo subtelna, tak jak zapowiedziałem, niechętnie na ten temat odpowiadam, żeby to nie było źle zrozumiane.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w sprawie, ja chciałam do rozmowy.
Jest pani na antenie, a kogo witamy?
Jolanta z Nowego Sącza.
Prosimy.
Chodziło mi o wypowiedź tego pana, który po prostu zapytał się, jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. I na to została odpowiedź i ze strony księdza i pana.
Tu nie ma księdza w studiu w tej chwili. Rodziny. Są dwaj ojcowie rodziny, trzej nawet.
A nie ma tego zakonnika.
Nie ma, proszę pani, akurat w tej chwili.
Panowie, to jest tylko osoby cywilne. Więc tam zostało to tak spuentowane, że wypowiedź i pana doktora, i jakiegoś drugiego pana była tak bardzo dwuznaczna odnośnie przyjścia, że pan doktor nawet powiedział, że to by trzeba było wywodu jakiegoś teologicznego. A mi się wydaje, że to jest bardzo prosta sprawa, bo przecież jest wyraźnie powiedziane, to ja i po prostu to było tak dwuznaczne, że zrozumiałam to tak i chyba większość tak odebrała, że Chrystus przyszedł też mniej więcej w taki sposób, sam w taki sam sposób został poczęty, jak każdy człowiek.
Duch Święty, no co nie, pani opowiada?
No ja to tak właśnie zrozumiałam, dlatego dzwonię, bo to było tak dwuznaczne, tak dwuznacznie powiedziane jakoś, że właśnie, a to przecież jest tak wyraźnie powiedziane, że przecież...
Oczywiście.
Tak, że tutaj to chyba nie ma żadnej niepewności tutaj. To jest jasne i że po prostu za przyczyną Ducha Świętego.
Oczywiście.
I była dziewicą i niepokalaną do...
Tak. Jak to się działo? Było pytanie tego pana, jak to się działo. I pan doktor Pulikowski powiedział, że to jest tajemnica. I na pewno miał w tym rację. My tego nie obejmiemy rozumem.
Właśnie tak, ja to słucham, właśnie to troszeczkę.
To jest tajemnica, misterium, misterium.
Tak, to jest właśnie. Ale ja to właśnie inaczej zrozumiałam, bo to inaczej zostało troszeczkę powiedziane i dlatego tak było to bardzo dwuznacznie. Tak ja to odebrałam i dlatego właśnie...
Znaczy, to tam była, jeśli mogę się wtrącić, tam była mowa o poczęciu Najświętszej Marii Panny i tam oczywiście było normalne współżycie.
Tak,
prawda?
Tak.
Tylko, że niepokalanie to było zdjęcie z niej grzechu pierworodnego. Może z tym to się
Bo dwie sprawy, są dwie sprawy. Może, dlaczego niepokalanie poczęta właśnie, nie?
Nie zrozumiałam.
Na pewno nie mieliśmy takiej intencji, żeby powiedzieć, że Jezus potrzął się w akcie normalnego współżycia. Oczywiście nie wiadomo, że Duch Święty. Natomiast w tle pytania było to, czy przypadkiem w związku z tym to współżycie normalne nie jest jakby czymś gorszym. No od poczęcia Chrystusa pewnie było czymś gorszym, ale to nie jest czymś złym.
Dla człowieka tak, ale Bóg przecież jest, skoro stworzył wszystko, to wiedział, jak to uczynić, żeby właśnie Matka Najświętsza była niepokalana i była dziewicą, przeczystą dziewicą i to...
Ale pani...
Dowiemy się o tym po drugiej stronie.
Tak, a poza tym, to jest temat dla teologa, dla teologów, tak. A nie dla audycji dla małżonków i rodziców, gdzie są małżonkowie. Został ten temat wywołany...
Ale dobrze, że pani mówi, bo jeżeli można było inaczej zrozumieć, nie było tej intencji tutaj wypowiedzi.
No staraliśmy się, żeby to...
O niepokalanym poczęciu i my tutaj tego dogmatu nie podważamy.
Niepokalane poczęcie, ale bez
tak
grzechu pierworodnego.
To troszeczkę ruszyło. Jakoś to bardzo dwuznacznie było powiedziane. Ja w tej chwili nie mogę przytoczyć, bo
na pewno zostało dwuznacznie zrozumiane, a czy powiedziane, no to możemy gdzieś na taśmach szukać i sprawdzać. Zobaczymy.
Można odsłuchać na stronach internetowych będzie.
Dziękujemy bardzo.
Zbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jakie jest imię pani?
O imię Maria.
Ale proszę radio
prosimy
wyłączyć.
Bardzo.
Tak, już. A dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam pana Pulikowskiego. Kiedyś pan głosił w tamtym roku u nas rekolekcje w Lombard. I bardzo byliśmy zachwyceni pana mową i doświadczeniem i w ogóle. A my mamy czwórkę dzieci i właściwie teraz jestem piątym dzieciątkiem w ciąży, przy czym ja miałam zawsze, przepraszam, troszkę się zdenerwowałam, zawsze miałam cesarki, przy czym to nie z mojej winy, nie mogę po prostu urodzić i teraz takie troszeczkę zagrożenie, że już nie mogę mieć już następnego dziecka. Co chciałam powiedzieć, że właśnie zawsze z mężem staraliśmy się spożyć w czasie, w kiedy można i teraz to dziecko właściwie już tak nie było planowane i wydawało mi się, że spożyjmy w takim dobrym czasie, ale okazało się, że właśnie jestem w ciąży i lekarz bardzo źle na to popatrzył i już No raczej nie możemy mieć następnego. I taki jest troszeczkę problem. Ja już teraz się boję właśnie trzymać tylko mojego kalendarzyka i lekarz proponuje właśnie podwiązanie jajników. I właśnie wiem, że to nie jest przez Kościół to jest zakazane właściwie, tak?
Tak, tutaj kilka rzeczy będzie trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, trzeba by znaleźć osobę, która zna dobrze się na metodach naturalnych. Tam jakieś padło słowo kalendarzyk, zdaje się. To są rzeczy sprzed 70 lat. Są w tej chwili współczesne metody, gdzie na bieżąco naprawdę z ogromnym prawdopodobieństwem można określić, kiedy mamy szansę na poczęcie, a kiedy nie. Co do lekarza, to on nie ma tu nic do gadania. On ma pomagać, a nie wyrokować, co komu wolno. Także pewnie najlepiej byłoby od razu zmienić lekarza. Wiem, że to nie jest może proste, chociaż pewnie w warunkach amerykańskich będzie to możliwe. Znaleźć porządnego lekarza, który się podejmie pomocy. Znane są w Polsce 8 cesarskich cięć. Oczywiście ja nie chcę bagatelizować problemu, ale to, że jest cesarskie cięcie, czy to, że są jakieś komplikacje, to dla lekarza jest wyzwanie, że ma pomagać, a nie, że ma wyrokować, żeby okaleczać kobietę czy małżeństwo. Natomiast jeżeli rzeczywiście to zdrowie stoi pod znakiem zapytania, że piąte dziecko rodzimy, a szóste mogłoby być zagrożeniem. Państwo oczywiście macie prawo w sumieniu swoim rozstrzygnąć, że więcej dzieci nie planujemy. I to jest zupełnie normalne. Ale żeby to zrealizować, to trzeba godziwych środków. Nie sterylizacja, tylko po prostu naprawdę porządne nauczenie się pod okiem, koniecznie pod okiem instruktora, który się na tym zna. Bo jest niestety dużo wersji takich pisanych, często trochę fałszowanych, czasem przez naszych nieprzyjaciół, żeby właśnie ludzie zawodzili się na tak zwanych metodach naturalnych. Tak więc ja tak na marginesie po Wielkanocy będę też gdzieś tam w Chicago i w Detroit i może tam by była okazja się spotkać, ale a może po prostu korespondencyjnie byśmy znaleźli jakieś pomysły.
Na stronach internetowych zresztą też Liga Małżeństwa Małżeństwu, po amerykańsku to się nazywa jak couple to couple.
Couple to couple.
Jest ta strona i tam są wszystkie szczegóły.
Ale generalnie szczegóły szczegółami pisanymi, natomiast dobrze by było znaleźć w otoczeniu osobę, która po prostu konkretnie na tym się naprawdę dobrze zna. I wówczas szansa na poczęcie dziecka nieplanowanego jest naprawdę bliska zeru.
No właśnie, ja tak cały czas z mężem dylematujemy, bo nie chcemy nic używać, nawet bliskich osób już od jak to powiedzieć, bliską osobę mają taką też od środków antykoncepcyjnych, zrezygnowała. Tak, bo nawet nie była do końca świadoma, uważała, że to nie jest takie do końca złe. Ja mówię, jak nie można, nie, i tak, a później zaraz ja zostałam w takiej troszkę kropeczce, bo tak po prostu zawiodłam się na swoich środkach, o tak mogę powiedzieć. I teraz po prostu boję się bardzo i może tak jak pan mówi, nie mam pomocy i uchodzę. Właśnie ostatnio byłam u spowiedzi u księdza i prosiłam odnośnie. No nie bardzo chciał mi powiedział, że to jest nasza osobista sprawa i cokolwiek ja zrobię z mężem, to będzie mnie. I to takie trochę było płytkie dla mnie.
Może nie miał po prostu pod ręką osoby, którą mógłby polecić, a to jest wielka szkoda, bo powinny być takie osoby, które są gotowe pomóc. Ja może pani opowiem historyjkę króciutko. Osoby, która lekarka, więc z wykształceniem medycznym. Trójkę dzieci poczęła nieplanowanych. Prowadziła obserwacje i zapisywała temperaturę, śluz i właściwie dość nieźle znała te zasady, ale okazuje się, że nie do końca. I przez bodaj 5 lat prowadziła obserwacje, oni planowali dzieci, ale poczynały się nie wtedy, kiedy oni myśleli. I trochę była tak zawiedziona, że w jej wypadku to metody naturalne działają. Pamiętam, rozmawialiśmy chyba do drugiej w nocy z nią i zasłaniałem sobie kartkę po kartce i odsłaniałem dzień po dniu kolejne kropeczki temperatury. I w tym grubym zeszycie czterokrotnie popełnili pomyłkę i 3 razy poczęły się dzieci. Popełnili pomyłkę, nie planując dziecka, współżyli w dniu, który już był dniem płodności. Wszystko to było w tej fazie przed jajeczkowaniem. To ona po prostu o tej drugiej w nocy, jak wychodziła od nas z domu, powiedziała z uśmiechem, po prostu muszę się lepiej nauczyć. A nie. Fakt, że miała niespotykaną płodność i rzeczywiście to był rekord, jaki ja widziałem, ponad 5 dni było współżycie przed jajeczkowaniem i doszło do poczęcia dziecka. To jest rzeczywiście już bardzo rzadkie, bo zwykle 2-3 dni.
Ja też bym troszeczkę była podobna do tej sytuacji, naprawdę.
No to się trzeba porządnie nauczyć, tylko znaleźć kogoś zaprzyjaźnionego, kto się na tym naprawdę dobrze zna.
Dobrze, także dobrze, dziękuję bardzo. Będę się starała jakoś z panem skontaktować, bo właśnie mam książki, które właśnie pan tutaj rozprowadzał w Chicago i tak wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Być może do zobaczenia.
Z Bogiem. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Łodzi. Chciałem jedno pytanie zadać, ponieważ wydaje mi się, że my troszeczkę się opracamy w takim greckim sposobie myślenia, czyli mówimy o naturze, a często zapominamy o tym, co jest ponadnaturalne. I Ojciec Święty, wydaje się, Jan Paweł II nauczył nas jednej ważnej rzeczy, żeby szukać takiego idealnego motywu do czystej miłości. Dzisiaj jest z tym problem, ponieważ akurat twórcy, którzy pokazują nam miłość w różnych filmach, tam jest mało chyba twórców, którzy mają światopogląd chrześcijański. Oni nie mogą tego jak gdyby wydobyć i tam jest, powiedzmy, nazwijmy to po imieniu, najczęściej jakiś brutalny popęd i to my możemy być zagubieni, ponieważ to jest pewna łaska jednak i tutaj nie zgodzę się z panem doktorem, że można powiedzieć o żonie, że ona się starzeje. Żona nigdy się nie starzeje i właśnie to jest...
Nic takiego tu nie padło.
A tak mi się wydaje, że nieraz powiedzmy tam z powodu starzenia, jeżeli jest to miłość ofiarna, to nie ma żadnego problemu. I tutaj wydaje mi się, że żeby znaleźć tą miłość, o którą się tutaj wszyscy dopytujemy, to jednak tylko wierzę i tutaj pan Leszek chyba dobrze powiedział, to są jak gdyby wyższe sfery i to trudno nawet wypowiedzieć. Ja to dyskusję o miłości to mówię, sprowadzając się do takiego poziomu, że jednak czegoś brakuje i zawsze będzie brakować, bo są pewne rzeczy, których nie da się wypowiedzieć, prawda? I wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli żyjemy w takiej dobie, gdzie jest bezwzględna wolność czynów, to my tej miłości nie znajdziemy, ponieważ to jest paradoks w ogóle. Tam, gdzie jest wolność czynów, wolność myśli, pewni humaniści nam to przynieśli, to tam się właśnie traci to, co jest najpiękniejsze, to właśnie tą idealną miłość. I zawsze szukałem filmu, gdzie bym mógł zobaczyć tą, ale to może kiedyś tam wcześniej jeszcze takie coś się spotykało. Dzisiaj tego już tego nie ma. To właściwie tylko możemy to sami odczuwać, ale żeby twórca jakiś to pokazał, tą subtelność, to spojrzenie, nie. Tutaj są pewna golizna i tak dalej. Tu jest właśnie chyba problem. Musimy tą miłość jak gdyby odkrywać, a to jest coś wspaniałego, prawda? Ale to musi być pewna łaska. To jednak te dwie osoby muszą się autentycznie kochać miłością bliźniego. Tak jak Ojciec Święty nas uczył, bo on nam dobrze życzył po prostu, prawda?
Tak. Czy rób ta, co chce ta, czy,
tak.
Dawać siebie, czy posiadać siebie w dawaniu siebie. No właśnie, tu jest różnica.
Tak, a to jest coś ponadnaturalnego jednak i to jest tylko... My możemy to doświadczyć jako katolicy, ale tylko w momencie, kiedy jesteśmy w tej, powiedzmy, no, w tej łasce uświęcającej, bo to właściwie to jest taka wielka tajemnica, ale piękna tajemnica. Dziękuję za audycję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za to bardzo cenne dopowiedzenie. I jak słusznie pan zauważył, bo te sfery ciała my potrafimy dokładnie opisać, o psychice już też potrafimy się jakoś wypowiadać, natomiast o sferze duchowej w zasadzie słów nie ma. I tutaj, no takie odniesienie, no można powiedzieć, że Bóg jest miłością, więc gdzieś tam w tle, to wszystko tak pięknie, ale tak naprawdę miłość prawdziwą, to pewnie trzeba po prostu przeżywać. I ci, którzy liznęli, przepraszam za takie słowo, miłości prawdziwej, którzy potrafili wyzbyć się swojego egoizmu, ci nie potrzebują wielu słów i wtedy czują, o czym mówimy. A dla niektórych niestety to pozostaje ten towar z filmów, które pokazują tylko wymiar cielesny i to trudno wtedy nazwać miłością.
Nie wszyscy słuchacze są od początku z nami. Proponowałbym jeszcze takie w pigułce powtórzenie tego, co było od początku. Ta trójwymiarowa natura człowieka.
To będzie ciężko, króciutko.
Ale, bo chodzi o to, że był zarzut, że troszkę za bardzo mówimy tylko o naturze, ale o duchu było od samego początku.
Tak, powiedzieliśmy coś takiego, że człowiek, jeżeli ma być szczęśliwy, to musi być sobą, czyli musi być tym, kim go Pan Bóg stworzył. A sobą to jest nie ciałem z psychiką, tylko ciałem psychika plus duch. To jest pełne sobą człowieka. I wszystko, co człowiek robi, przebiega przez te trzy wymiary. Każdy czyn, każdy gest przebiega przez te wymiary. I oczywiście współżycie płciowe, jako bardzo ważny czyn i gest, przebiega przez te trzy wymiary. Jeżeli sprowadzimy go do poziomu ciała, to go wulgaryzujemy, spłycamy i właściwie wyrządzamy sobie ogromną krzywdę i ranimy się nawzajem. Mówiliśmy, że natura człowieka jest dwupłciowa i w spotkaniu mężczyzny i kobiety jest szansa na płodność i nie wolno tej płodności przekreślać, że nie wolno rozrywać we współżyciu płciowym jedności od rodzicielstwa. Jeżeli damy prymat jedności, czyli prymat nawet mówiąc wąsko przyjemności, a zanegujemy rodzicielstwo, wtedy to nie jest wyraz miłości, nie jest to czysty wyraz miłości i takie działanie, są bardzo powszechne w świecie, powoduje rozdarcie w człowieku i powoduje głębokie nieszczęście, powoduje frustrację. Najliczniejsze frustracje małżeństw to są właśnie frustracje związane z zawodem w sferze seksualności. A ten zawód bierze się z tego, że ludzie postawili ponad życie własnych dzieci przyjemność, którą świat im tak reklamuje. Przypominaliśmy słowa Jana Pawła II, że miłość to bezinteresowny dar z siebie samego. I tyle. Powiedzieliśmy, że czystość przedmałżeńska zawiera w sobie brak uruchomienia cielesności, w sensie uruchomienia pracy narządów rozrodczych, by należało dokładnie powiedzieć, żeby nie było wątpliwości, bo cielesnością jest dotknięcie za rękę, prawda, czy objęcie, czy pocałowanie. Natomiast uruchamianie mechanizmu takiego, jak we współżyciu, od tego powinno być wolne narzeczeństwo. To ma sens dopiero i może z tego wypływać dobro tylko w małżeństwie.
I teraz jak budujemy tą naszą jedność, no to nie ograniczamy się do jakiejś pory, prawda, wieczornej, tylko cały dzień to budujemy. Potrzeba jest dialogu, rozmowy, jeżeli jest możliwość, a powinna być możliwość, żeby co najmniej raz w ciągu dnia znaleźć tą chwilę, żeby zamienić ze sobą parę słów.
To myślę jest choroba naszej cywilizacji, że my przestaliśmy rozmawiać, a efektem dobrej rozmowy, czyli komunikacji, jest komunia. I to rozdarcie, to jest zniszczenie więzi międzyludzkich w ogromnej mierze wynika z tego, że przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Przestaliśmy się komunikować i zniszczyliśmy komunię. A jak dodamy, że komunia małżonków jest pierwszym celem małżeństwa, bo to jest droga do świętości. Znowu Jan Paweł II używał tego określenia zresztą nieprawdopodobnego, że wzorem komunii małżonków jest komunia osób boskich, Trójcy Przenajświętszej. To zupełnie powalające zdanie, prawda? Życia nie starczy, żeby w ogóle w tamtą stronę się skierować, a ludzie kombinują, że z piątą żoną może budować komunię, prawda?
Bo z tym pierwszym się nie udało.
No więc właśnie. Także to jest dramat. Perspektywa jest tak niesamowita, wytyczona, że życia nie starczy monogamicznemu małżeństwu, żeby zbudować komunię, prawda? Oby tylko zmierzali w tamtą stronę, a już jest to ogromne szczęście.
Jeszcze ta sfera duchowa. Oczywiście, że jest szereg przyczyn rozrywających, niszczących małżeństwo, ale jeżeli nie pozostajemy na dobrych chęciach i powiedzmy pracy na poziomie psychologii, że znamy i wiemy, jakie są reakcje, czego się spodziewać, jak to stymulować, żeby było dobrze, tylko jeszcze idziemy do spowiedzi, idziemy wspólnie razem na mszę świętą, wspólnie się modlimy.
Nad dziećmi, a potem z dziećmi, prawda?
Tak.
O dzieci, nad dziećmi, z dziećmi. I jeżeli rzeczywiście poważnie potraktujemy łaskę sakramentu małżeństwa, to dopiero wtedy możemy mówić o namiastce pełni miłości, prawda? Bo pełna miłość jest tylko w Bogu, a my zbliżamy się w tą stronę, my zmierzamy w tamtą stronę. Bezinteresowny dar siebie samego. Trudno piękniejsze określenie miłości znaleźć. I każdy by musiał sobie we własnym sumieniu odpowiedzieć, na ile on domaga się dla siebie różnych przywilejów i żąda różnych nagród, a na ile stał się bezinteresownym darem z siebie samego. I to jest pewien paradoks. tylko ten, kto wejdzie w tą spojrzenie, który wejdzie w tą rolę daru z siebie samego, dopiero ten dostanie najwięcej. To jest pewien paradoks miłości, że w materii jak coś oddamy, to mamy mniej, a w chwili, kiedy przestajemy liczyć na zapłatę, kiedy bezinteresownie się ofiarowujemy, wtedy otrzymujemy najwięcej. To jest też jakaś tajemnica może.
Tajemnica, ale to jest też, powiedzmy, współpraca z łaską. To jest też to, że jesteśmy, zapraszamy do swego wnętrza Pana Boga i staramy się być Jego narzędziem, również w miłowaniu swojego współmałżonka. No bo tego ma się po nas spodziewać właśnie.
Tu pewnie tak nic dodać, nic ująć już.
Dobrze, drodzy Państwo, dziękujemy bardzo naszemu gościowi, doktorowi Jackowi Pulikowskiemu. Dziękujemy Państwu za piękne świadectwa, za wszystkie telefony i przygotowujemy się do modlitwy na zakończenie dnia. Poda informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie Wielkiego Postu. Hymn Nim Kres Nadejdzie Jasności w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim na stronie 1218, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa. Witaj niebios królowo. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W końcu dnia uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką, i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnił tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Drodzy Państwo, audycja dla małżonków i rodziców już się kończy, ale jeszcze tu mamy przed sobą taki numer czasopisma Miłujcie się, który zresztą był wywołany w trakcie rozmów telefonicznych. Pan Jacek Pulikowski jest autorem czasami artykułów różnych w tym czasopiśmie.
Tak, ja myślę, że w tym czasopiśmie jedna ogromnie ważna idea jest przedstawiana. My tutaj mówimy o czystości, o radości czystej miłości. I zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jest pewna strategia nieczystości w świecie rozpowszechniana, że jakieś brudne pieniądze robi się na krzywdzie ludzkiej. I jest, myślę, bardzo ważne, żeby strategii nieczystości przeciwstawić strategię czystości. I taką strategią jest ruch czystych serc, propagowany właśnie przez czasopismo Miłujcie się. Ruch czystych serc, który nie ogranicza się tylko, jak się niektórym wydaje, do niewspółżycia przed ślubem. To chodzi o czystość w szerokim, prawdziwym tego słowa znaczeniu. Wolność od wszelkich nałogów, wolność od wszelkich uzależnień. Również w szczególności ta wolność i czystość w sferze płciowości. I myślę, że ogromnie cennym jest to, że tu wyraźnie się mówi, że o tą czystość trzeba walczyć, tą czystość trzeba związać z modlitwą, z łaskami sakramentalnymi. Jest wskazanie również, co zrobić, kiedy upadniemy, bo wszyscy w różnym wymiarze jednak upadamy, żeby nie pozostawić tych, którzy gdzieś się potknęli, natychmiast spowiedź, natychmiast powrót do pełni łask i wstawanie. I co jest, myślę, ogromnie ważne, że w czasopiśmie, który od lat propaguje ten ruch czystych serc i czystość przedmałżeńską, pojawiła się myśl, że przecież nie pozostawmy wrażenia w czytelnikach, że czystość jest ważna do małżeństwa, a w małżeństwie to już nie ma czegoś takiego, czy coś. Jest w tej chwili idea ruchu czystych serc dla małżeństw. Czym, tak jak powiedzieliśmy, czystość małżeńska zawiera w sobie element czystego, pięknego współżycia.
Bóg zapłać. Nasz gość, pan dr Jacek Pulikowski. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji. Dziękujemy Jarosławowi, który realizuje tą audycję, i do kolejnego wtorku.
Żegnają się z Państwem Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.